Cześć wszystkim, zapraszam na 148 odcinek Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o przegranych meczach z Gironą i Royalem, konfliktem między Deco a Xavim oraz nadchodzącym spotkaniu z Valencją. Jak zwykle zachęcam Was do zostawienia subów na kanale, obserwowania kanału, tego co robimy. Dajcie łapki w górę, jeżeli podoba Wam się content, który wypuszczamy, a tymczasem zaczynamy. Klasycznie Maciek Miko razem ze mną, siemanko.
Dzień dobry.
Muszę Ci powiedzieć, że rok temu jak spotkaliśmy się w okolicy 14, a w zasadzie 18, powinienem powiedzieć grudnia, to omawialiśmy sobie jeden z bardziej historycznych meczów w doskonałych nastrojach, bo Argentyna wygrała Mistrzostwo Świata, a rok później mamy przyjemność rozmawiać o takim partidazu, jakim niewątpliwie była potyczka Barcelony z Royalem i jeszcze wcześniejsza przegrana z Gironą, także duża przyjemność świętować razem z Tobą piękne mecze.
To prawda, trzeba przyznać, że drużyna jest dla nas łaskawa. Sprawia nam dużo radości i przyjemności z oglądania meczów, nie można się doczekać następnego. Trochę sobie dzisiaj o tym porozmawiamy, o tej naszej dobrej sytuacji, jaką mamy w klubie.
Tak. Cześć wszystkim na czacie. Michał pyta, czy wiemy, że wygraliśmy grupę Ligi Mistrzów. Jak najbardziej, będziemy sobie też dzisiaj o tym rozmawiać. Wygraliśmy ją w fantastycznym stylu, po pięknym meczu. Cudownie zamknęliśmy zmagania w fazie grupowej, także nic, tylko świętować. Natomiast o tym za chwilę. Zaczniemy sobie od Girony. Nie wiem, czy mecz z Gironą był dużym zaskoczeniem dla nas, bo spodziewaliśmy się nie tyle trudnej przeprawy, co naprawdę porządnej batalii. Tak się okazało, natomiast z naszej strony, bo Girona mi dość prosto. I zastanawiam się, czy zacząć od tych dobrych stron, jakie pokazaliśmy jako Barsa, czy omówić sobie znacznie większą część, jako są minusy po tym spotkaniu. Jak myślisz?
No, ciężka sprawa, powiem Ci. Wydaje mi się, że możemy najpierw powiedzieć o tym, co dobre. W takim wypadku, bo dużo tego nie ma.
To z mojej strony w zasadzie już będziemy się zbliżać do końca tej listy. Nie wiem, czy ty coś masz. Nie, ale powiem Ci dlaczego, bo myślałem o tym, jak sobie podejść do tego spotkania, jak również do tego z Royalem. I o samym współczynniku XG będziemy oczywiście też jeszcze rozmawiać, ale mówi się o tych sytuacjach, jakie tworzymy, o jakichś pojedynczych błyskach, o tych zawodnikach, którzy momentami potrafią zrobić jakieś jedno dobre zagranie, ale to wszystko przychodzi mi na myśl takie coś, że gdybyś się rozbił płynąc Titanikiem i tonął, to podziwiałbyś, jak piękne są gwiazdy na niebie, bo dobrze je widać. No fajnie, że są te okazje, fajnie, że są te sytuacje bramkowe, tylko wszystko sprowadza się do jednej rzeczy, że koniec końców my gramy tak beznadziejnie, że trudno mi się z tych pojedynczych błysków cieszyć.
To prawda. Ja, jeśli mam być szczery, to te błyski w ogóle mnie nie cieszą. Bardziej mnie martwią, szczerze mówiąc. A dlaczego? Martwią mnie dlatego, że jeżeli jesteśmy w stanie ukazać, że fragmentami potrafimy grać dobrze, wiemy, że mieliśmy bardzo dobry okres z Realem Madryt, mieliśmy większość meczu z Atletico, mieliśmy fragmenty z Gironą, ale martwi mnie to dlatego, że jeżeli my potrafimy częściowo spełniać oczekiwania po tak długiej pracy trenera, to zastanawiam się, dlaczego jest tak, że nas tak łatwo z tej dobrej gry wytrącić i nie wytrącić nas do poziomu niezłej gry na przykład, tylko to od razu jest sprowadzenie do parteru i my od razu zaczynamy grać jak totalny... No, ciężko mi teraz używać brzydkich słów, natomiast zaczynamy grać po takim momencie w dobrym, jeżeli dostaniemy jakiegoś na przykład strzała, czyli bramkę. Jeżeli na chwilkę stracimy koncentrację, oddamy pole rywalowi, to bardzo szybko potrafimy się zamienić w drużynę konkretnie zupełnie odmienną od tej dobrej. To znaczy, gramy bardzo dobrze, ale kiedy nie gram bardzo dobrze, to gram bardzo słabo. Nie ma takiego poziomu zero zupełnie. Nie ma takiej gry po prostu dobrej, czy wystarczającej na przykład. I to jest dla mnie bardzo martwiące, bo to są tak naprawdę rzeczy, które w Barcelonie zawsze były problemem. Oczywiście kiedyś byliśmy w stanie lepiej je maskować, bo mieliśmy zwyczajnie piłkarzy, którzy potrafili te mecze wygrywać w pojedynkę i robili to regularnie, no oczywiście zwłaszcza jeden taki zawodnik, i przykrywaliśmy różne nasze kłopoty i problemy. Natomiast teraz, kiedy nie ma komu ich przykrywać, to one rosną, one się spiętrzają i niestety zaczynają wyskakiwać nawet z lodówki w domu. Więc ja ten objaw tego, że my potrafimy grać, ale niezbyt regularnie i nie na przestrzeni całego meczu, traktuję niestety jak objaw zły, a nie dobry.
Dosyć filozoficznie to brzmi. Tomasz J. Nie ma wstydu przegrać z taką Gironą w końcu jakiś powiew świeżości w La Lidze. No to prawda, że nie ma wstydu. Natomiast pytanie, czy powinniśmy tak do tego podchodzić i usprawiedliwiać fakt, że Girona jest znakomitą drużyną w tym, jak również była w poprzednim sezonie. Czy powinniśmy to usprawiedliwiać i po prostu nie podejść do tego dużo bardziej samokrytycznie, bo okej, okay, faktem jest to, że Girona gra pięknie, że Girona gra efektownie i przede wszystkim efektywnie. Natomiast mnie zastanawia, i tu możemy sobie powoli przechodzić też do tego, co złe w tym meczu, jak możliwe jest to, albo zapytam cię inaczej, czy uważasz, że Xavi jakkolwiek na Girona przygotował drużynę?
To znaczy, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, wydaje mi się, i jak wiesz, w mojej opinii Xavi nie przygotowuje się na żaden mecz, na żadnego rywala. A przynajmniej nie ma takiego efektu. Nie widać tego, żebyś na tego rywala przygotował. Pamiętam, jak mówiłem o tym rok temu, jak mówiłem o tym wcześniej, przypominam sobie dokładnie mecze, które mimo tego, że drużyna rywala była przeźroczysta dla nas zupełnie, wiedzieliśmy o niej wszystko, to nie potrafiliśmy kompletnie wykorzystać w żaden sposób tych przewag, tego co wiemy, błędów rywala, problemów rywala, i nigdy nie odniosłem wrażenia, że my jesteśmy przygotowani na to, co się może wydarzyć. A nawet jeśli przez jakiś czas dawaliśmy radę, to tak jak mówię, no nie ma tej ciągłości, nie ma tej stabilizacji formy, ani nawet gry w pojedynczych spotkaniach, to też to szybko ulatywało. I jeżeli no naprawdę Girona gra tak mniej więcej, jak pewnie my byśmy chcieli grać. Na tym etapie nawet mówię, bo wiadomo, że chcielibyśmy grać jeszcze lepiej. Natomiast na tym etapie to chcielibyśmy, żeby przynajmniej drużyna była tak świadoma zadań, tak przygotowana do meczu, tak dobrze wiedziała, co ma robić, tak dobrze rozumiała się na przykład drużyna między sobą, koledzy na boisku. To poziom Girony na przykład obecnej według mnie byłby wystarczający do tego, żeby po pierwsze odnosić regularnie zwycięstwa, odnosić zwycięstwa przekonywujące, wygrywać mecze z mocnymi drużynami, bo mamy po prostu do takiej gry lepszych wykonawców i tego się nie da ukryć, że w Gironie tak naprawdę nawet po tym meczu wydaje mi się, że nadal nie bylibyśmy w stanie wskazać zawodnika, którego z całą pewnością byśmy podmienili między jedenastkami. No bo ja wydaje mi się, że możemy sobie teraz wymyślać, bo ktoś jest w lepszej formie, ktoś jest w gorszej formie, no ale jeżeli nawet wziąłbyś Aleixa Garcia i chciał go wymienić za, nie wiem, Frankiego czy Gundo, no to nigdy byś tego nie zrobił, niezależnie od jego formy. Gdybyś chciał, mógłbyś mieć Dowbyka na przykład, to też wątpię, żebyś go wymienił za Lewandowskiego mimo wszystko.
I to jest to, o czym wspominał Sławek, jak rozmawialiśmy przed meczem jeszcze w ramach formatu On Tour, że nie ujmując żadnemu oczywiście z zawodników Girony, bo to są świetne postaci w skali swojego klubu, no to jak to brzmi w ogóle w skali swojego klubu, kiedy mówimy o liderze Ligi Hiszpańskiej. Natomiast chodzi o to, że oczywiście te nazwiska są, powiedzmy, na papierze przynajmniej mniej prestiżowe niż zawodnicy Barcelony. Natomiast Michel zrobił z tego niesamowicie działający monolit i taki system, który po prostu, no wiesz, widzisz na boisku, co oni chcą osiągnąć. I na mnie to chyba największe wrażenie zrobiło w tym spotkaniu, bo mówimy o przewadze nad Barceloną w wielu aspektach, natomiast suma tych aspektów podparta tym, że jakby tam nie było ani chwili zawahania, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania taktyczne. Oni od początku meczu wiedzieli, co chcieli robić, wiedzieli, jak chcą to robić. I tak jak sobie przypominam jakieś mecze, przykładowo strzelam drużyny, ale Getafe czy Cadiz, które potrafiły nam urywać punkty, to widać było, że ta gra jest taka pchana, że tam jest dużo walki, dużo jakiejś brudnej gry, dużo takich momentów, kiedy Getafe czy ten przysłowiowy Cadiz nie były wcale lepsze. Natomiast uciekały się do takich zagrań, które neutralizowały Barcelonę i nawet wtedy mogliśmy mówić, że okej, może Getafe nie wyglądało piłkarsko dużo, dużo lepiej, natomiast finalnie wynik pokazywał to, że osiągnęli to, co chcieli zrobić. Tutaj Girona wyszła na boisko w pełni nastawiona na to, co chcą osiągnąć i nawet zwróć uwagę, jak były takie momenty gdzieś pod koniec pierwszej połowy, gdzie niezależnie już od samego wyniku, tam nie było ani grama paniki przy wychodzeniu z pressingu spod własnej bramki. No to podanie Jana Couto przy bramce na 1-0 po prostu majsterszy. To jak oni potrafią się pokazywać do piłki, wychodzić na wolną pozycję. Zresztą jest taka bardzo fajna 10-minutowa analiza ich gry na YouTubie, prowadzona przez jakiegoś ziomeczka z wysp, już nie pamiętam nazwy kanału, natomiast łatwo to odszukać. I on bardzo fajnie na takich grafikach w stylu Xaviego, co przesuwał te krążki, to pokazuje, jak Girona się zachowuje. I między innymi dlatego zadałem ci to pytanie o przygotowanie Xaviego, bo tam ewidentnie było pokazane, jak Girona uwalnia pozycję Miguela Gutierreza i ułatwia mu przedostawanie się pod bramkę przeciwnika, że to jest przesunięcie do prawej strony dwóch środkowych pomocników, wyjście troszeczkę wyżej Blinda i momentalnie robi się przestrzeń dla lewego wahadłowego. Wszyscy wiedzą, że Girona tak gra. Co się stało, że Xavi mimo wszystko dopuścił do tego, żeby ta bramka padła? Czy to jest właśnie podejście samego Xaviego, czy mimo wszystko możemy powiedzieć, że dyspozycja zawodników, bo jak sobie odwiniemy te sytuacje, kiedy bramki padały, no to jak zachowywali się defensorzy czy pomocnicy w strefie obronnej, to jest karygodne.
To prawda, no, na wstępie warto zaznaczyć, że Michel pracuje w Gironie kilka miesięcy dłużej niż Xavi w Barcelonie. Michel objął Gironę, kiedy była w drugiej lidze. Awansował przez baraże. I w La Liga są od poprzedniego sezonu. No jak wiemy, nie jest to drużyna, która ma duży budżet na przykład transferowy. Ja sobie doszukałem się takiej informacji, gdzieś to tam sobie posumowałem, że odkąd Michel jest trenerem Girony, wydał około 40 milionów euro na te kilka okienek transferowych. Girona bardzo często i w poprzednim sezonie, i również w tym sezonie jest częściowo pokryta zawodnikami wypożyczonymi, zawodnikami, którzy tak naprawdę mimo tego, że są kupieni, mają na przykład bardzo niskie ceny odkupu i w każdym momencie mogą odejść. Na przykład właśnie Miguel, który przyszedł z Realu Madryt, ale Real Madryt zapewnia sobie zawsze odkup od takich zawodników i chyba może wrócić do klubu za 8 milionów. Czyli to nie jest żadne pieniądze dla Realu Madryt, czyli no, tak naprawdę można traktować go niejako trochę jak zawodnika wypożyczonego. No Xavi jest wypożyczony. Jak wiemy, Eric Garcia jest wypożyczony. Z tego co się nawet Gazzaniga jest wypożyczony i nie jest oficjalnie zawodnikiem Girona, tylko jest na wypożyczeniu. Bo on też chyba się porusza w grupie City. Więc warunki, które mieli obaj trenerzy, nawet jeśli Xavi na początku rzeczywiście na przykład no, nie mógł się wesprzeć finansem za bardzo, mimo tego, że przecież po dwóch miesiącach pracy kupuje Ferrana Torresa za ponad 50 milionów, czyli cały budżet transferowy Girony na całą kadencję Michela on robi w jedno okno, jednym transferem. I dochodzimy do... Zresztą pamiętajmy, że Girona grała bardzo dobrze w poprzednim sezonie też. To nie jest tak, że ona teraz nagle wyskakuje. Ona zrobiła bardzo dużo pracy, wykonała w poprzednim sezonie, a teraz ta praca się zwraca. I bardzo ciężko jest oceniać dobrze pracę na przykład trenera Barcelony, który ma mniej więcej ten sam czas pracy z drużyną, ma zdecydowanie lepszą kadrę. Prawdopodobnie można powiedzieć, że on na wstępie miał dużo mocniejszą kadrę niż Michel miał na wstępie swoją kadrę w drugiej lidze przecież. Więc tam wielu zawodników przecież po spadku odeszło. Zostali tylko ci najbardziej wierni z Tuani, prawda? Więc jeżeli tu mamy sytuację, w której taki trener jak Michel potrafi i grać efektywnie, i grać efektownie, i grać regularnie, a Xavi tego nie potrafi osiągnąć na żadnym etapie tak naprawdę trenowania Barcelony, nie można powiedzieć, że miał kwartał taki. Barcelona jest 25 miesięcy pod wodzą Xaviego, a ja nie jestem w stanie stwierdzać 3 miesięcy równej, dobrej, skutecznej gry. Bo wiem, że był ten okres luty-kwiecień w 2022 roku i to właściwie był jedyny okres, gdzie można naprawdę chwalić drużynę i pomówić, że grała to, czego oczekiwaliśmy. Natomiast to nawet nie daje kwartału. A tych kwartałów było 8.
Za chwilę będą 2 lata od tego.
Dokładnie. i my jesteśmy coraz gorszą drużyną, mimo tego, że posiadamy coraz lepszych zawodników.
A propos zawodników, Tomasz Wiechec, a może właśnie w tym rzecz, że patrzycie przez pryzmat wielkości swoich zawodników, a to wam punktów nie przynosi, już o stylu nie wspomnę. Ich trener, czyli Girone, nie potrafi ich zbudować... ich trener, czyli w sensie tych zawodników, trener nie potrafi ich zbudować, nauczyć i tak dalej, a punkty wam uciekają, żyjąc wspomnieniami. Ale ja uważam akurat, że zupełnie słusznie patrzymy przez pryzmat wielkości swoich zawodników, bo mamy kadrę, która już w momencie transferu Cancelo do Barcelony przestała być jakąkolwiek wymówką dla Xaviego. I ja wiem, że teraz nie gra Gavi, wiem, że kontuzjowani byli Pedri czy Franky, natomiast koniec końców przez cały czas, kiedy Xavi jest trenerem Barcelony, szczególnie teraz w tym okresie, tak jak mówię, po transferze Cancelo, ma na tyle wartościowych zawodników, że mógłby przede wszystkim, nie mówię osiągać cudowne wyniki, ale z tą kadrą, którą ma, zbudować jakiś zalążek systemu, który by dawał punkty, bo narzędzia do tego ma. A to wydaje mi się jest kluczem w tym wszystkim, że niezależnie od tego, czy gra tam Lewandowski, Ferran na dziewiątce, Felix nie na dziewiątce, czy ktokolwiek inny, to po boisku biega 11 zawodników w koszulce Barcelony, którzy tworzą nic. I niezależnie, tak jak mówię, bo możesz wpuścić do środka Fermina, możesz nie wpuścić Fermina, ja nie za bardzo wiem, jaka jest jego rola, nie bardzo wiem, jaki Xavi ma pomysł na niego, mówiąc personalnie, a tym bardziej nie wiem, jaki pomysł ma na system Barcelony, więc nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli masz narzędzia tego pokroju, to powinieneś być w stanie chociaż coś więcej zaproponować.
To zdecydowanie, przecież nie ma co się oszukiwać. Barcelona po objęciu steru przez Laportę, czy też wcześniej, nie była drużyną, której włodarze, trenerzy, ktokolwiek był w stanie poświęcić jakikolwiek czas na budowanie projektu od zera, na taką pracę u podstaw, która teraz wychodzi. Więc jedynym możliwym sposobem na rozwój tej kadry, poza oczywiście pracą trenera, było dostarczenie mu zawodników, wykonawców, taktyki w najwyższej jakości. Takich właśnie zawodników dostał. Ja uważam, zresztą już kiedyś też o tym mówiłem, że jeżeli masz trenera, który nie daje ci nawet zalążków tego, że pracuje taktycznie, dajmy na to, nad rozwojem drużyny, no bo według mnie Xavi nie robi tego w ogóle. Ja rozumiem, że z jego punktu widzenia wygranie meczu na przykład 1-0 w kiepskim stylu w oczach kibiców jest bardzo wartościowe i on się nie musi aż tak bardzo przejmować tym, co ci kibice mówią o tym zwycięstwie, bo zwycięstwo jest zwycięstwo i on z tego jest rozliczany. Okej. Okay. No natomiast jeżeli całe twoje założenie taktyczne bazowało na tym, żeby najlepiej jak się da bronić dostępu do własnej bramki i drugim punktem tego założenia było odbierać wysoko piłkę i generować szybko, że tak powiem, zdobycze bramkowe z tych odbiorów, no to jeżeli nie pracowałeś nad rozwojem taktycznym, ofensywnym na przykład przez półtora roku, no bo tyle Xavi był do tego sezonu naszym trenerem mniej więcej, nawet w sumie więcej troszeczkę niż półtora roku, półtora sezonu, no to to się nagle nie pojawi. Jeżeli dodatkowo miałeś jakąś grupę ludzi, która powiedzmy się sprawdzała, tak jak było to w drugiej połowie, właściwie w całym poprzednim sezonie na poziomie ligowym przynajmniej, ale ty do tej grupy wprowadzasz nowych zawodników, Cancelo, Felixa chociażby, i oni już nie byli w tej strukturze. Oni nie grali w życiu w drużynach, no znaczy Felix akurat może i grał, ale to nie jest profil zawodników, którzy ci w tej grze tak bardzo pomogą, bo to nie są zawodnicy, którzy się odznaczają wartością defensywną. Więc ty to założenie w sumie zmieniłeś. Jeżeli wystawiasz dwóch ofensywnych piłkarzy, gdzie wcześniej na przykład w miejscu Felixa był Gavi, a w miejscu Cancelo był dodatkowy środkowy obrońca po prostu, no to ta twoja gra się musi zmienić. Tylko jeżeli ty masz nieprzepracowane tą grę ofensywną, dajmy na to, odpowiednio przygotowaną z twoją grupą bazową, podstawową, a potem dokładasz jakieś klocki i nagle potrzebujesz wszystko zmienić, bo się okazuje, czego się musiał każdy spodziewać. No, rozmawialiśmy o tym wiele razy, czytaliśmy o tym wiele razy, że takiego sezonu defensywnie nie ma szans powtórzyć. I to nawet często mówiliśmy o tym, że nawet nie będzie można się do niego zbliżyć. Czyli siłą rzeczy będzie trzeba strzelać tych trochę bramek więcej zwyczajnie. Trzeba się przyzwyczaić na to, że one zaczną wpadać. Może nikt nie spodziewał się, że będą wpadały aż tak łatwo. I tak wiele będzie wpadało z wyniku naszych błędów. Całej defensywy na przykład. Czy nawet często pojedynczych zagrań. No to jesteśmy, gdzie jesteśmy i mamy drużynę, która nadal strzela bramki. Tylko one, jak wystarczyły rok temu do tego, żeby osiągać zwycięstwa na przykład ligowe, to teraz do tego zwyczajnie nie wystarczają, a Xavi nie ma na to żadnej odpowiedzi. Możemy sobie znowu to przytoczyć, no bo my nadal w tym czasie od naszej ostatniej rozmowy nie wygraliśmy meczu dwoma bramkami. Ba, od naszej ostatniej rozmowy żadnego meczu nie wygraliśmy, żeby było śmieszniej. To najlepiej pokazuje.
Brutalne.
No ale to najlepiej pokazuje, w jakim punkcie jest drużyna. Drużyna po 25 miesiącach. Ja się będę upierał, żeby tak o tym mówić, bo dwa lata może nie są aż tak się nie czuję tych lat, ale jak ile są te miesiące i to jest tak naprawdę szósta. Dobrze mówię? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. To jest piąta runda Xaviego w Barcelonie, jedna była niepełna. I tak naprawdę ja obecnie w tej sytuacji, jak się znajdujemy, jak siedzimy. To gdy drużyna generuje tyle okazji, albo ma tak mocny skład, jak ma Barcelona w swojej lidze, to kiedy ja zasiadam do takiego meczu, oglądania takiego meczu, to ja się spodziewam tych bramek, że one będą po prostu wpadać, nie robią na mnie wrażenia. Wiem, że tak się będzie działo, no bo siłą rzeczy mocna drużyna, dobry potencjał, dużo generuje akcji, na pewno będzie strzelać. No, czasem się może nie udać, ale generalnie tak. Kiedy Barcelona strzela bramkę, ja jestem zaskoczony. Niezależnie od rywala, niezależnie od meczu.
Na tym samym się złapałem.
Niezależnie od tego, jak my gramy. No to było kompletne zaskoczenie. To ja byłem tak zaskoczony, że nawet nie zwróciłem uwagi, że ktoś tam strzelał, bo sobie w telefon patrzyłem. I powiem ci szczerze.
Ale przysięgam ci, że jak była akcja, gdzie środkowy napastnik był na pozycji środkowego napastnika, a skrzydłowy dał dobrą, prostopadłą piłkę, ale dał dobrą piłkę i napastnik strzelił gola, ja byłem w szoku. Tomasz Wiechec, Maciek, w poprzednim sezonie wygraliście majstra na tym pomyśle bronienia i 1-0 i wtedy wam pasowało. Nie uważasz, że to, co jest teraz obecnie, jest jakby też skutkiem końcówki poprzedniego sezonu? Pamiętaj, że poprzedni sezon wygrał wam bramkarz. Ja nie mam na imię Maciek, ale pozwolę się swoje 3 grosze dorzucić. My nie mówiliśmy praktycznie w żadnym momencie, że to bronienie 1-0 nam pasuje i myślę, że to jest kluczem w tym wszystkim, bo my się cieszyliśmy z tego, że są 3 punkty i z tego, że finalnie Mistrzostwo Hiszpanii zostało wygrane i też rozważaliśmy to pod tym kątem, że pierwszy sezon Xaviego był po to, żeby nie zepsuć niczego, a drugi po to, żeby dać kibicom wreszcie upragnione trofeum, natomiast no nie wiem, chyba, że ty masz inne zdanie na ten temat, natomiast ja w żadnym momencie z tych 1-0 się, z tych 1-0 za bardzo się nie cieszyłem, biorąc pod uwagę ich styl, bo tak jak mówiliśmy też wielokrotnie, to były mecze, kiedy Barcelona wcale nie broniła aż tak dobrze, tylko po prostu przeciwnicy tych bramek nie strzelali. I odnosząc się do drugiej części pytania, czy to nie jest skutkiem końcówki poprzedniego sezonu, uważam, że jest przedłużeniem poprzedniego sezonu, tylko pewne elementy dodatkowo przestały grać, więc nie jest nie tyle skutkiem, co właśnie kontynuacją.
No, powiem ci, że no, mi też nie można tego zarzucić, bo z tego, co ja pamiętam, to ja już na początku roku po meczach ze Spaniolem i z Atletico, jeszcze przed Superpucharem, stwierdziłem publicznie, że niezależnie od tego, jak ten sezon się zakończy i co w nim wygramy, to ja bym Xaviego zwolnił po sezonie. Niezależnie od wszystkiego, bo mimo tego, że wygrywaliśmy i zdobywaliśmy punkty, było gołym okiem widać, że rozwój drużyny idzie w kiepskim kierunku, że zawodnicy wyglądają coraz słabiej. Po jakimś czasie trochę się tak zreflektowałem wewnętrznie i pomyślałem, w sumie był mundial, ludzie mogą być przemęczeni, mogą być troszeczkę odłączeni od takiego normalnego klubowego życia, ale to, że tak powiem, ale ta sytuacja się nie zmieniała. Tych sytuacji było coraz więcej. Prawda jest taka, że w tych zwycięstwach 0-1 mieliśmy często bardzo dużo szczęścia, więc to rosło we mnie to poczucie, że to idzie w złym kierunku. Ale mimo tego, że wygrywaliśmy, to czułem, że po prostu no, nie robimy tej pracy, nie wykonujemy tak naprawdę. Że można byłoby w tych meczach robić dużo więcej, jeżeli spotykasz się ze słabym rywalem, jesteś liderem ligi i to już na tym etapie mieliśmy już jakąś tam przewagę. I tak naprawdę jesteś zadowolony z zwycięstw 1-0, gdzie często one wynikały z nieskuteczności rywala. Ja pamiętam mecz z Hetafe, gdzie Pedri zagrywał piłkę i ktoś tam sobie leci sam na sam z bramkarzem i po prostu kopie mu w klatkę piersiową, prawda? No przecież każdy, teraz zawodnicy zaczęli strzelać po boku, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale chociażby nawet wczoraj z Antwerpią było widać, że kiedy ktoś miał piłkę przy nodze, to nie kopał w bramkarza, tylko kopał w boczną siatkę. I tych piłek już dużo ciężej się, te piłki się dużo ciężej wyciąga. I jak się tak wszystko przypomni...
Aczkolwiek Savio trafił w głowę Penie w meczu z Gironą.
Tak, to prawda. To się też oczywiście zdarza. Miguel na przykład miał 3 świetne okazje, tylko jedną wykorzystał. Więc to oczywiście my mieliśmy też trochę szczęścia. Penia też według mnie naprawdę broni całkiem niezłe piłki. Bo Penia w przeciwieństwie do Matza się rzuca do piłek. Ja rozumiem, że jemu brakuje bardzo wiele do Matza, to oczywiste, nikt nie będzie zaprzeczał, natomiast mi się wydaje, że akurat Penia, jeżeli chodzi o takie zainteresowanie interwencją, to często zarzucaliśmy Matzowi, że on po prostu nie wykonuje nawet tego ruchu, że nie ma szans obronić piłki, do której się nie rzuci. No Penia nie ma tego problemu, Penia się rzuca na każdą piłkę, jak tylko może, nawet jak nie ma na nią szans, że tak powiem, jej złapać. No natomiast ja już wtedy wiedziałem, że to idzie w złą stronę. Natomiast to do drugiej części właśnie, o której mówisz, no to po tym, jak zdobyliśmy mistrzostwo meczem ze Spaniolem na Corneja i tam świętowaliśmy, nie wiem, pamiętacie, co nas tam kibice przepędzili, świętującą drużynę, wbiegający na murawę, to od tego momentu, kiedy już mieliśmy pewnego mistrza i zostało nam jeszcze kilka kolejek do końca, bo to była chyba 33. kolejka, jak dobrze pamiętam, albo 34., czyli to mieliśmy jeszcze 4-5 meczów, to ja ci powiem, że wtedy już wtedy byłem pewien, że z tego nic nie będzie, bo jeśli zobaczyłem drużynę, która ma pewnego mistrza i lidera, wieloletniego lidera, który na pewno kończy, że tak powiem, przygodę z Barceloną, karierę w Barcelonie po sezonie, czyli Sergio Busquetsa, i w tych pozostałych meczach, które nam w lidze zostały, Xavi ani razu nie spróbował znaleźć jakiegokolwiek rozwiązania, żeby tego Busquetsa zastąpić. Nie spróbował żadnej nowej struktury. Raz postawił na Erika Garcia w meczu z Elche, jak się nie mylę, chyba. A może to było Valladolid?
Wydaje mi się, że to też nie było nawet pełna połowa.
Nie,
to był jakiś
jakiś fragment, ale gdzieś tam była jakaś, to powiedzmy, próba. Ale poza tym ani człowiekiem, ani strukturą w żaden sposób nie próbował przeprowadzić jakichś testów. Czyli jeśli my nawet nie testujemy rozwiązań, nie próbujemy czegoś zmienić, wiedząc, że ta zmiana nadchodzi, i to nadchodzi wielkimi krokami. Przecież pamiętajmy, no kończy się sezon, mijają wakacje i zaczynamy następne. To już wtedy wiedziałem, że po prostu Xavi tego pomysłu na to nie ma. I jeśli on nie ma pomysłu na to, jak wyprowadzić piłkę, jak rozegrać piłkę, no to ten pomysł nagle się nie pojawi. Ja wiem, że mamy tak dobrych zawodników, że oni mogą ten pomysł sami wygenerować. Pewnie. Tylko kiedy oni też nie do końca się dobrze rozumieją na boisku. No bo teraz mamy bardzo fajnych pomocników. Tylko tak, Frenkie z Gundo znają się od kilku miesięcy. Pedri z Gundo nie znają się prawie w ogóle, bo zresztą Frenkie podobnie, bo oni cały czas byli kontuzjowani w tym sezonie na zmianę. Jako trójka zagrali dosłownie dwa razy po 5 minut chyba, czy po 15. I masz świetnych pomocników, którzy jednak ze sobą nigdy nie grali. Więc wiadomo, że może coś między nimi jeszcze nie iskrzyć, ale poziom jak słabo funkcjonuje nasza linia pomocy Frenkie, Pedri i Gundo na przykładach ostatnich meczów Porto, Girona, no bo z Atletico wiem, że było lepiej, to po prostu powiem ci, że to się nóż w kieszeni otwiera, że mając tak utalentowanych i już też ogranych piłkarzy, nie mówiąc o tym, że Gundo był najlepszym pomocnikiem poprzedniego sezonu w Europie, czyli my naprawdę mamy najlepszych pomocników na świecie. Oczywiście, tak jak mówiliśmy ostatnio, jest dużo najlepszych piłkarzy. To nie jest tak, że tylko jedna drużyna może mieć najlepszego piłkarza, bo tych piłkarzy jest bardzo wielu. Natomiast no, masz pomoc na najwyższym poziomie. I mamy sytuację, w której w meczu z Gironą, która jest dobrze zorganizowana, ta pomoc wygląda jakby nie tylko pierwszy raz grała ze sobą, ale jakby w ogóle pierwszy raz byli na boisku piłki nożnej. Pierwsza bramka, Gundo zawala. Gdzieś się cofa do linii, chyba też ukryć Christensena, nie wiem po co. Couto ma otwartą stronę, żeby sobie tą piłkę zagrywać. Gdyby Gundo wiedział, co ma robić, byłby dużo wyżej, a Couto by tak łatwo piłki nie zagrywał. Potem leci akcja z Frenkiem, czyli strzał Miguela. Znowu zawodnik, który pozycyjnie, inteligencją potrafi załatać niesamowicie ilości przestrzeni, a doprowadzamy do sytuacji, w której on sam nie wie, co ma robić, bo z jednej strony wybiega mu zawodnik zza pleców, z drugiej wbiega środkiem, kompletnie niekryte oczywiście, bo już Frankie jest troszeczkę za głęboko, albo Pedri powinien tam być i trochę, bo zresztą tam jest taka fajna sekwencja, widać jak się łatwo było pozbyć Pedriego kilkoma podaniami w ogóle z tej strefy i to pozwoliło Miguelowi sobie tak po prostu wejść, no bo to też ciężko mówić, to był jakiś rajd, on po prostu sobie powoli podchodził. I tyle, ile mu pozwalała Barcelona, on tyle podchodził, aż w końcu pozwoliła do oddania strzału. To konkretnie robił Frankie. Jeżeli my mamy sytuację, w której sześciu naszych zawodników w polu karnym walczy z trzema zawodnikami Girony i ta Girona w tej sytuacji dochodzi do bardzo czystej pozycji strzałowej Miguela z 10 metrów, który po prostu minimalnie strzela obok bramki, to my po prostu nie jesteśmy w stanie grą bez piłki zachować nawet struktury. Ja już nie mówię, że poprawić tej struktury, żeby być bardziej skutecznym w defensywie, ale my nie jesteśmy nawet w stanie jej poprawić. I teraz cały ten mecz idzie w takim trybie, że gra bez piłki Barcelony dezorganizuje Barcelonę, a organizuje Gironę. Ma odwrotny skutek. I po całym takim meczu, takich obrzydliwych po prostu jakichś pomyłek w ustawieniu i indywidualnych błędów, my kończymy ten mecz Miguelem, który sobie stoi przez ileś tam minut na wolnej polu, prawie najbliżej naszej bramki, bo nie był na spalonym, i podnosi rękę. I nasi zawodnicy to widzą, ale nikt do niego nie podchodzi. Ba, Jamal wręcz od niego odbiega. To już nie pamiętam, czy to był Jamal, ale któryś z zawodników wręcz od niego odbiega, zostawia tą strefę, no bo to nie jest jego strefa. On był przy nim, no ale nie jest w swojej strefie, więc wraca do tej swojej strefy. No i on otrzymuje piłkę, wchodzi, dośrodkowuje i zamykamy mecz. Ilość błędów w przygotowaniu się do meczu, błędów taktycznych, błędów w ustawieniu, właśnie w grze bez piłki jest tak duży na tym etapie, że ja nie widziałem takiego bałaganu na boisku. No nie wiem, czy w ogóle pamiętam, kiedy taki bałagan był. No nawet jak grał, pamiętam taki mecz z Celtą chyba kiedyś, który wygraliśmy 3-1. To było w sezonie jeszcze chyba przed Xavim, czyli końcówka Kumanowa. Kiedy Frankie de Jong grał w linii pomocy z Rickiem Pudżem i z Memphisem Depayem. I oni ten mecz 3-1 wygrali wtedy z Celtą. I jeżeli tamta struktura Kumanowa była w stanie na tyle zabezpieczyć strefę, na tyle się poruszać, na tyle, nie wiem, zagrać po prostu, no to jakim cudem przychodzi trener, który jest sztandarem barcelońskiego DNA, a prawdopodobnie w moich oczach przynajmniej jest trenerem, który jak najbardziej od niego odszedł w ogóle w klubie, jak ja pamiętam, i to w kompletnie przeciwnym kierunku. No ja tego nie potrafię zrozumieć i ja w tym widzę tylko i wyłącznie brak doświadczenia w trenerce, bo ja rozumiem, że Xavi to wszystko musi wiedzieć. On wie, co mają robić, on wie, jak powinni grać, ale on w żaden sposób nie jest tego przekazać sposób stanie, albo umie to przekazać, ale jest na tyle nieskuteczny w tym, że piłkarze po prostu tego nie wykonują.
No to już kwestie, wiadomo, trudne do rozstrzygnięcia na podcaście, bo nie ma nas w szatni, natomiast no jest w tym dużo prawdy. Robert Sylwester pyta o zestawienie składu z Royalem Antwerp, zwłaszcza linii pomocy. Natomiast żeby płynnie przejść do pierwszego składu, to musimy sobie powiedzieć o liście powołanych, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio był taki cyrk związany z samą kwestią tego, kto na dany mecz pojedzie. I no może ktoś jest, kto nie słyszał o tym, natomiast kwestia jest taka, że jednego dnia Barcelona wypuściła listę powołanych, jak to zwykle bywa, natomiast następnego dnia pojawiła się korekta i na oficjalnej liście były trzy nowe nazwiska, które pierwotnie miały na tym meczu się nie pojawić, czyli Robert Lewandowski, Araujo i Gundogan. Frankie, o tym też za chwilę powiemy, z uwagi na chorobę, w którą ponoć Deco nie wierzy, na mecz nie poleciał. Co istotne, żaden z tych młodych zawodników, którzy byli pierwotnie na liście, czyli Alarcón, Casado i tak dalej, i Aleix Garrido, nie zostali skreśleni. To jest takie, myślę, istotne, co należy wspomnieć. Niemniej, powiedzieć, że byłem zdziwiony po tym, jak to zobaczyłem, to jak nie powiedzieć nic. Natomiast jak zobaczyłem te późniejsze tłumaczenia, czy to Deco, czy Xaviego, czy generalnie płynące ze środowiska dziennikarzy, gdzieś zaangażowanych w atmosferę i strukturę Barcelony mniej lub bardziej, to mnie przeraziło, bo rozumiem, że możesz gdzieś wypuścić nową listę zawodników powołanych i niejako cicho przyznać się do błędu, że okej, okay, jednak potraktujmy ten mecz poważnie, potrzebujemy takich i takich piłkarzy na to spotkanie. Natomiast te komunikaty o tym, że wcześniej nie byli powołani, a potem byli powołani, bo może zostaniemy dłużej, bo będzie trening i albo może tamci też by mieli wziąć w nim udział, to jednak niech polecą. No to był dla mnie absurd. Potem ta cała sytuacja, ona jest podobno już mniej lub bardziej, to znaczy zaprzecza się już temu coraz bardziej, że Deco miał wykonać telefon do Frankiego i zarzucać mu, że symuluje chorobę, żeby nie lecieć na to spotkanie. No to jest w ogóle jakaś katastrofa, ale jakby się nad tym zastanowić, to muszę ci powiedzieć, że pokazuje to tak duży bałagan, jaki jest w klubie, bo w zasadzie masz trzy szczeble, wobec których, na których klub jest oparty, czyli piłkarze, trener i zarząd. I możesz stworzyć z jednej głupiej sytuacji powoływania zawodników konflikt po prostu w każdą stronę w tym trójkącie. I jeżeli dołożysz do tego, że my ten mecz przegraliśmy, to jest jakiś kosmos, i który może się wydarzyć w zasadzie tylko w tym pięknym klubie. Natomiast dobra, twoja pierwsza reakcja, jak dowiedziałeś się, że jednak to trójka leci na to spotkanie?
Gdy zobaczyłem listę powołanych na nowo, to uznałem, że po prostu Laporta nie ufa Xaviemu ani trochę. Nie ufa, że poradzi sobie w grze bez tych piłkarzy i po prostu kazał mu ich zabrać. Tak ja to widzę. I można sobie teraz kłócić się o to, czy się nie kłócić. Natomiast jeżeli trener powołuje listę zawodników powołanych, to z reguły jest ukazywane nam dokładnie w tym samym momencie. Nagle ją zmienia. To ja zakładam, że no ktoś coś go musiał do tego przekonać. Ja nie wierzę w gadki typu, że on poszedł porozmawiać z Robertem i zapytał: Robert, dobrze się czujesz? Dobrze się czuję. Chcesz grać? Chcę grać. No to chodź, zagrasz. No bo tak to można na WF-ie pogadać. No on jest trenerem, on powinien kontrolować sytuację. On wie, kto jest zmęczony, kto jest w jakiej formie. I prawda jest taka, że wystawienie Roberta w tym meczu no było karykaturalne, bo wiemy, że Robert jest kompletnie bez formy. Wiemy, że wcale on nie działa trochę tak, jak my oczekujemy, czyli że jakaś bramka daje mu przełamanie, bo to wcale tak nie działa. Myślałem tak po Alavés, po tej główce i bramce z karnego. Myślałem tak samo po bramce z... No kiedy on bramkę jakąś znowu strzelił? Po bramce z Gironą. Natomiast tak nie działa i na przykład kiedy jest szansa spróbować Ferrana w tej roli, żeby chociażby po to, żeby Robert poczuł jakiś oddech na plecach, zdał sobie sprawę, że nie jest niezastąpiony. Tylko po to, bo wiemy, że jak to wyglądali nasi zawodnicy w Barcelonie, którzy nie mieli żadnej konkurencji. Pamiętamy, jakie były wahania Alby na przykład, który potrafił grać fantastyczne mecze, ale czasami tak już obrastał w piłkę na swojej pozycji i tak bardzo nie miał żadnej konkurencji, że z czasem to zupełnie gdzieś tam blakło, ta jego forma znikała i po prostu był i był jedyny. Ale my sami do tej sytuacji doprowadzamy w tym momencie. To znaczy sami ukazujemy, że u nas są ludzie nietykalni i niestety ukazujemy to w najgorszym możliwym momencie, wtedy, kiedy oni po prostu grają fatalnie. I ja nie uwierzę w to, że to tak się tak przebiegło. Czyli według mnie Laporta, ktokolwiek, nakazał Xaviemu ich powołać zwyczajnie.
A jak widzisz w takim razie pierwszy skład? Bo biorąc pod uwagę stawkę tego spotkania, czyli konieczność wręcz zajęcia pierwszego miejsca w grupie, plus to, że te niespełna 3 miliony euro mogliśmy zwycięstwem zarobić, ale biorąc też pod uwagę klasy przeciwnika, bo nie oszukujmy się, że Royal wielką europejską drużyną nie jest, to ja jestem w stanie zrozumieć, że tak biorąc pod uwagę już całą jedenastkę i to, że jednak Lewandowski był powołany na to spotkanie, to wydaje mi się, że ten wyjściowy skład jest do wytłumaczenia, bo masz Forta na prawej obronie, który sobie debiutuje na tle pozornie, wydawać by się mogło, niegroźnego przeciwnika. Masz Oriola, który... Okej, ja wiem, z jaką krytyką on się mierzy, natomiast jeżeli kiedyś ma grać i złapać chociaż zalążek formy z pierwszej części sezonu, czy w zasadzie pierwszych tygodni w swoich w Barcelonie, to właśnie w takich momentach. Jest Sergi Roberto, którego ja wielkim fanem, mówiąc eufemistycznie, nie jestem, natomiast też rozumiem jego miejsce w składzie w tym momencie. Wraca po kontuzji, musi też złapać minuty, rozkręcić się trochę. No a sama tak jakby... tłumaczy się sam za siebie. Skoro Lewy jest powołany na to spotkanie, to nie po to, żeby, tak mnie się wydaje, usiąść na ławce rezerwowych, skoro tym bardziej, tak jak mówisz, te naciski ze strony Laporty są. No jest chociażby Lamine Yamal, który też, no jeżeli traktujemy go już jako zawodnika pierwszego składu, a myślę, że w tych kategoriach należy go, patrząc przez pryzmat liczby rozegranych minut i efektywności, traktować. No i wydaje mi się, że Ferran jest dosyć też oczywistą postacią, więc tak rozważając to sobie już po tej liście powołanych, to wydaje mi się, że trudno z pozycji wyjścia o jedenastki coś Szawiemu zarzucić.
Ja mam trochę inne podejście, to znaczy jedenastka jak jedenastka, powiem Ci szczerze, że kompletnie mnie nie interesowało, kto tam na tym boisku będzie grał. Liczyłem na jakichś młodych piłkarzy, przynajmniej jednego, był Hector Ford, więc powiedzmy job done. Co prawda styl naszej gry kompletnie nie potrafił w jakikolwiek sposób go wyeksponować, no kompletnie. Poza początkową akcją, gdzie stracił piłkę i mieliśmy troszeczkę zagrożenia, to właściwie wydarzyło się w pierwszej minucie klasycznie, to ja w ogóle o nim zapomniałem w trzecim meczu. Kompletnie, powiem Ci. No on był na tym boisku, ale co on tam robił, dlaczego on tam robił, to nie wiem, szczerze mówiąc. Ten mecz był szarpany, ten mecz znowu był niezrozumiało kiepsko taktycznie przygotowany. Jedyny strzał mieliśmy, to był gol Ferrana, o którym wspominałeś. Drugi nastąpił dopiero w drugiej połowie. Strzał, mówię ogólnie, wszystkich strzałów, nie że tam celnych, niecelnych, zablokowanych, jakichkolwiek. Więc o skład, powiedzmy, się nie przejmowałem się składem, bo widziałem, że to jest mecz potraktowany zupełnie tak jak jakieś wstępne fazy Copa del Rey czasami, jeszcze w czasie, kiedy my braliśmy w nich udział, bo teraz, jak wiemy, robimy to już trochę później. Ale kiedyś tak było, pamiętam, że naprawdę te składy były kompletnymi losowaniami na te puchary króla, początkowe fazy, które się jeszcze odbywają, na przykład tak jak teraz już dwie rundy poleciały, my dopiero gramy od trzeciej. Natomiast nie spodobała mi się taka rzecz, że o ile jeszcze zrozumiem, że Xavi na przykład chciał odbudować, dajmy na to, trochę Oriola, bo jednak no Xavi cały czas o nim się ciepło wypowiadał wcześniej, jednak wierzył w niego, wiedział, że to jest zawodnik, który może mu być potrzebny. Ja osobiście uważam, mimo tego jego naprawdę kiepskiej formy, że to naprawdę zawodnik dobrze odpowiednio prowadzony i zawodnik, który byłby dostałby odpowiednią rolę po prostu na boisku, to byłby naprawdę wartościowym zawodnikiem. No bo jeżeli mógł być wartościowym zawodnikiem w lepiej grającej w piłkę Gironie, no to dlaczego nie może tego robić w Barcelonie, która są piłkę gra gorzej? No może właśnie dlatego, że ta gra jest niezorganizowana i bardzo łatwo jest ukazać. Zresztą każdy zawodnik u nas wygląda tak samo. Łatwo jest ukazać jego słabą stronę, jego błąd, a bardzo ciężko jest u nas wyciągnąć regularnie z piłkarzy maksa. No wystarczy spojrzeć, że dwóch zawodników, którzy byli najlepszymi piłkarzami Barcelony w tym sezonie, czyli Frenkie i Koundé, no obecnie według mnie to są jedni z najsłabszych piłkarzy. Ja wiem, że Frenkie zawsze trzyma ten poziom, ale ja obserwuję go naprawdę dokładnie od zawsze i w mojej opinii Frenkie jest w najgorszej formie, jak był w Barcelonie. Sam się gubi, sam zaczyna tracić głupie piłki. Nie za bardzo Cię rozumiem z Gundo według mnie na razie, a przynajmniej w ostatnim czasie. I ja Ci powiem zupełnie szczerze, że na tym etapie, jak ja myślę o Frenkim, to gdyby ktoś mi powiedział, albo nawet wcześniej, jak jeszcze czytaliśmy te informacje o tym, że on mógł, nie wiem, troszeczkę naciągnąć prawdę z tą swoją chorobą, żeby nie lecieć, to ja bym uwierzył. Bo mi się wydaje, że piłkarze nasi w grze Barcelony obecnie się będą bardzo męczyć i nie będą mieli ochoty jej przeprowadzać. Dlatego według mnie na tym boisku nie ma kompletnie zaangażowania. Dlatego po tej drużynie po raz znowu nie widać tego, że im zależy. Po prostu. No to pamiętajmy, że Frenkie po odejściu Busquetsa w presezonie, na początku sezonu, nawet w końcówce poprzedniego sezonu, naprawdę ukazywał się jako zawodnik, który zaczynał być coraz bardziej agresywny, który zaczął wykorzystywać warunki fizyczne, bo on jednak jest wysokim chłopakiem, jest szybki. Dużo było takich ostrych podejść na przykład pod pressing, więc wydaje mi się, że jemu się po prostu kiepsko gra, kiepskie jest w formie obecnie, tak samo jest Koundé, no tylko z czego to wynika zupełnie nie wiemy, dlaczego te występy takie są. Natomiast nie mogę zrozumieć właśnie jednej rzeczy. Jakim prawem w ogóle, po co i dlaczego na boisko wychodzi Sergio Roberto? Tego nie mogę zrozumieć po prostu. Jako pomocnik jeszcze do tego. Jaki jest cel takiego zabiegu? Przecież wiemy, że on nigdy nie będzie grał w Barcelonie jako pomocnik. O ile on w ogóle jeszcze będzie grał w Barcelonie po tym sezonie. Bo znowu się szykuje do nowego kontraktu. Jeśli mu dadzą ten nowy kontrakt, to sami jesteśmy sobie winni. Naprawdę. Bo już jesteśmy sobie winni jego poprzednim kontraktem. Ale jak damy go znowu, to my pamiętajmy, to jest dawanie kontraktu Alonso. My dajemy kontrakt byłemu piłkarzowi. Pomijając fakt, że on jest zbyt słaby, żeby w ogóle grać w Barcelonie, jakiej my oczekujemy, to on po prostu jest ciągle kontuzjowany. I dawanie nowego kontraktu takiemu zawodnikowi to jest po prostu strzał w kolano. Jeżeli my szukamy tak pieniędzy, to on w pierwszej kolejności powinien zostać zmuszony do w ogóle przejścia na emeryturę tak naprawdę, albo odejścia z klubu.
Znaczy ja mam nadzieję zupełnie szczerze, że to jest jego ostatnie pół roku w Barcelonie i nie bardzo widzę powodu, żeby jakkolwiek przedłużać tę przygodę. Chciałem powiedzieć piękną przygodę, natomiast nie bardzo sobie te piękne momenty potrafię przypomnieć.
Tylko to samo mówiłem rok temu o tej porze.
Nie, no jasne, jasne. Natomiast tak patrząc przez pryzmat tylko tego jednego meczu, to uważam, że da się uzasadnić jego obecność w jedenastce. Jasne, no nie jest to ktoś, kogo ja chcę oglądać i gdybym ja o tym decydował, to pewnie by go tam nie było. Pewnie zszedłby dużo szybciej, no zresztą mało brakowało, a sam by się wykartkował, tylko sędzia zmienił decyzję i czerwoną zmienił na żółtą. Słusznie, w mojej opinii, tak swoją drogą. Natomiast no, wydaje mi się, że ważąc sobie to, co powiedziałem, czyli to, co można było ugrać na tle jakiego przeciwnika, to da się uzasadnić tę decyzję sędziego, nie sędziego, tylko oczywiście Szabiego. Zastanawiałem się, czy chcemy przechodzić przez każdą bramkę, jaką Royal nam strzelił, natomiast wydaje mi się, że najważniejsza będzie pierwsza i pewnie druga, bo to nawiązuje do tego, co zrobił Oriol. Najpierw niedokładne podanie do Sergiego Roberto, potem strata piłki. I o ile druga sytuacja jest dosyć oczywista, bo Oriol, no powiedzieć, że się zagapił, to jak nie powiedzieć nic i tę piłkę stracił, o tyle było kilka opinii, że przy pierwszej bramce jest on nie tyle winnym, co współwinnym, bo wina jest też po stronie Iniakiego, który podał w taki punkt boiska, gdzie może niekoniecznie powinien i nie w ten sposób. No i też, że Sergi Roberto, o którym sobie rozmawialiśmy, nie pomógł Oriolowi znaleźć adresata tego podania, uciekając na inną pozycję niż powinien być. Więc jakie jest twoje zdanie na ten temat? Kto jest przede wszystkim winny, a kto jest współwinnym?
To znaczy, jedno jest pewne. Na pewno nie jest winny Iñaki Peña. To na pewno nie. Zwróćmy uwagę.
W żadnym stopniu?
W najmniejszym. On wręcz powinien dostać gratulacje za tą akcję. Bo zwróćmy uwagę, co to jest. To jest nasz jedyny automatyzm w Barcelonie, który nam pozostał, czyli wyjście zawodnika ze środka pomocy głębiej po piłkę, żeby ją rozrzucić od razu do boku. I to w czystej teorii chce zrobić Oriol. Tylko, na czym polega problem? Po pierwsze, Oriol w tej sytuacji powinien grać do prawego obrońcy. Albo zawodnika najszerzej ustawionego po prawej stronie, bo tak wygląda ten automatyzm. Czyli zawodnik wychodzi po piłkę do bramkarza blisko, bramkarz zagrywa ją troszeczkę przed niego i on od razu jednym kopnięciem przekazuje ją szeroko na prawą stronę. No to jest automatyzm, który Busquets uskuteczniał od 15 lat w Barcelonie. To jest coś, co... No to jest, kurczę, no to jest taki standard w naszej grze, że spieprzyć go to już naprawdę jest sztuka. Ale o ile fakt, że rzeczywiście pieprzy to Oriol, bo on w ogóle próbuje zagrać w złym kierunku w tej akcji, bo tamten zawodnik po prawej stronie, jeżeli gdzieś zobaczycie sobie screena, to znaczy na screenie on będzie po lewej stronie, a nawet to jest prawy obrońca, jak wiecie, on jest zupełnie wolny. Nikt go nie pilnuje. Gdyby tam poszła piłka w tamtą stronę, to on by sobie ją przyjął, popatrzył, podbiegł i zagrał. Czyli tak, jak to się na co dzień odbywa. A Oriol by mu się, że tak powiem, wrócił do grania. Oriol popełnił oczywiście obrzydliwy błąd, no bo po prostu źle w tą piłkę trafia, bo nawet jakby ją trafił dobrze, no to by nie pozwolił na to, żeby ta akcja została w polu karnym, tylko pewnie przejęta by była nawet troszeczkę dalej. Natomiast najgorszą rzecz robi Sergi Roberto, który ten automatyzm zna, który był częścią tego automatyzmu jako prawy obrońca wielokrotnie. No nawet częściej niż wielokrotnie, setki razy prawdopodobnie otrzymywał taką piłkę z takiego rozegrania, a on robi najgłupszą rzecz na świecie, czyli on staje na linii podania do lewego obrońcy tak naprawdę. Ja nie wiem, czy to jest tylko wynik tego, to podanie to jest tylko wynik tego, że Oriol źle trafia w piłkę, ponieważ jest kiepski technicznie, czy właśnie efekt tego, że zabiega tą drogę trochę poniekąd Sergi Roberto i on się wstrzymuje z tym podaniem, bo mógłby w tego Roberto po prostu trafić. Ale to i tak jest zły kierunek, bo tu się gra do prawego obrońcy zawsze. Więc błąd jest na pewno Oriola oczywiście. Błąd jest według mnie jest Sergiego Roberto, który nie dość, że nie daje mu opcji, to jeszcze mu utrudnia tą opcję, którą on wybrał. Gorszą opcję, ale jednak. Na pewno nie jest winien Peña, bo to mówię, to jest standard zachowań naszego bramkarza. Jak wróci Mac, to zobaczycie, że te zagrania to są w meczach kilkanaście, czasami razy nawet, zwłaszcza kiedy ta obrona jest troszeczkę agresywniejsza.
To jeszcze tak w kontekście tego meczu, to mam wynotowaną okazję Pedriego przy wyniku 2-2. Przy wyniku 2-1 z szansą na doprowadzenie do 2-2.
A przypomnisz, bo ja tak... to chyba już zasnąłem chyba wtedy już. Tak z otwartymi było oczami, tak w myślach zasnąłem.
Było coś takiego, on tam jeszcze próbował, no w każdym kiwać próbował wejść w dribbling. I to była kolejna taka sytuacja, która moim zdaniem jest dużym problemem Barcelony, że w wielu momentach, już nie chodzi o samą decyzyjność, ale zwróć uwagę, że czy ta sytuacja, czy sytuacja Gundogana w meczu z Gironą, czy ta sytuacja Rafini z Gironą, kiedy wychodził na czystą pozycję i nie zabrał się z piłką, no czy pewnie 95% sytuacji Lewandowskiego, nawet jak Barca dochodzi do dobrych momentów w meczu, to mnóstwo jest takich sytuacji, w których małe, takie drobne pomyłki, drobne błędy prowadzą do spartolenia kompletnie całej akcji. I oglądam sobie często jakieś skróty tej La Ligi i masz oczywistą sytuację, w której piłkarz jest na 20 metrze, kopie mocno, sytuacja Miguela Gutierreza w meczu z Barceloną. Po prostu wziął piłkę i kopnął z czuba w bramkę i był gol. My, mając dobrą sytuację, nie potrafimy często oddać strzału i kombinujemy. To jest moim zdaniem strasznie, strasznie duży problem prowadzący do tego, co musimy oglądać, bo zamiast włożyć jakość w takie właśnie najprostsze zagrania, czy podania, czy strzały, to często kończy się to właśnie czymś takim, czego oglądać nie chcemy. Kopenhaga, PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG i Lipsk czekają na nas w 1/8. Jest jakaś drużyna, którą chciałbyś wylosować? Bo przypomnę, że wygraliśmy fazę grupową.
Najmocniejszą bym, najbardziej chciał najmocniejszą drużynę stąd. Ciężko mi jest teraz ocenić, która z nich by to była. Chyba najmniej z tych mocniejszych drużyn chciałbym Inter, bo Inter po prostu za często nam się wpada. Już jestem opatrzony Interem. Napoli ostatnio też było, natomiast pewnie dla nas byłoby to nawet nie taki zły pomysł. Ale mówię, PSG bym zobaczył chętnie, może Lazio, może Lipsk. Sporo jest drużyn, z którymi nie graliśmy ostatnio.
Może Luka de Jonga.
Powiem Ci tak, w mojej opinii...
Dostalibyśmy łomot.
Właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że... No zobaczymy, no mówię, to jest 3 miesiące od teraz. Nawet no 2,5 powiedzmy. Więc wiele się może zmienić. Pewnie nie na ławce trenerskiej, ale wiadomo, no, że drużyna nie może tak wyglądać cały czas. To w końcu musi w jakimś kierunku lepszym pójść. No musi, po prostu. Nawet jeżeli chodzi o wynik, prawda? Nawet jak Xavi znowu zamuruje na 4 pomocników. To według mnie powinno to się poprawić prędzej czy później. No nie da rady tak grać. Więc ciężko powiedzieć, co będzie. Natomiast no, jeżeli już mamy grać w tej Lidze Mistrzów, no to ja chyba sobie życzę, żebyśmy zagrali z drużyną mocną, z którą, kiedy przegramy, nie będzie wiochy i wstydu. Bo na ten moment, no ale to mówię zupełnie serio, no wiadomo, że ten moment jest taki, a za 3 miesiące może być inny. Ale w tym momencie, jak my o tym myślę, to tu nie ma drużyny, która Barcelona by pokonała. Zwyczajnie. Mówię zupełnie serio, to można się śmiać ze mnie, jak nie ma problemu.
Ja się nie śmieję, bo się
ale oglądałem Kopenhagę, w Lidze Mistrzów, oglądałem PSV w Lidze Mistrzów i powiem wam, że to są drużyny, które grają dużo lepszą piłkę niż Barcelona, nie było lepszą niż Barcelona, są skuteczniejsze, są zorganizowane, są bardzo intensywne na przykład, zwłaszcza Kopenhaga. I nawet jak się ich oglądało z Rakowem, to się, przecież zwłaszcza ten pierwszy mecz z Rakowem, to przecież oni byli dużo gorszą drużyną i mieli dużo szczęścia w tym meczu. Ale jednak widać, że oni się rozwijają, na przykład idą w dobrym kierunku i te mecze coraz lepsze ich pompują. Dlatego ja bym chyba sobie życzył zagrać z kim mocniejszym, bo jak coś się w takim meczu wydarzy, to ani nie będzie jakiegoś spadku mentalnego, wydaje mi się, ani może kibice nie będą wcale tacy źli i tak dalej. Natomiast dostanie rywala, powiedzmy, który ma wiele do udowodnienia, Kopenhaga, PSV, Lipsk na przykład, który według mnie już nie jest tak słaby, nie jest na tej półce, ale jest troszeczkę wyżej, ale jednak też no, nie jest tym klasowym faworytem, mogłoby spowodować, że myśmy dostali po prostu takiego łupnia, jak dostaliśmy od Antwerpii właśnie, czyli od drużyny, która chce. I też zresztą zwróćcie uwagę, jak dobrze Antwerpia jest zorganizowana. I trenerem jest oczywiście Mark Van Bommel. Rozmawialiśmy o nim przed meczem, czy po meczu na Camp Nou, znaczy na Montjuïc, przepraszam, w Barcelonie. I zwróćcie uwagę, no to mamy teraz drużynę, która jest Beniaminkiem Ligi Mistrzów i która w tej Lidze Mistrzów potrafi wyjść na Barcelonę, niezależnie od tej kadry, bo naprawdę nie zwracajmy na to czasami uwagi, bo nam się wydaje, że kadra była słaba, skład był wybrany kiepski, ale nadal miał lepsze indywidualności niż na przykład chociażby ta Antwerpia, czyli znowu Antwerpia musi z nami zagrać pomysłem. I ten pomysł miała, ten pomysł potrafiła egzekwować. Zawodnicy potrafili grać z zaangażowaniem, gdzie napastnik często był tym pierwszym odbierającym piłkę i to wcale nie odbierał jej wysoko, tylko często potrafił odebrać pod własnym polem karnym, który kiedy dostaje piłkę na strzał, to go daje, a nie kombinuje. Więc jeżeli taka drużyna jest nam w stanie z nami wygrać, no to, to już dosłownie powiem wam szczerze, każda jest w stanie z nami wygrać. Po prostu. Nie możemy się, dlatego, możemy mówić różne rzeczy.
Że się nie śmieję, bo uważam tak samo.
Tak, więc według mnie ja bym chciał wylosować kogoś mocnego, szczerze mówiąc, i licząc na to, że mecz z mocną drużyną nas troszeczkę bardziej zmotywuje, troszeczkę bardziej nam pozwoli na podejście do niego na poważnie, prawda? Czyli nie takiego podejścia, jak wydaje mi się było z Antwerpią, że my tam jedziemy i musimy wygrać oczywiście i to jeszcze 5-0. Zresztą zwróćcie uwagę nawet na różnicę w tych meczach. W ostatnim meczu z rezerwowym składem też stał Iñaki Peña wtedy na bramce z Vitorią Pilsno i ten mecz z Antwerpią. To już nawet na tych dwóch meczach jest różnica jak ogromna w skali roku, a mimo wszystko my o tym meczu o Antwerpii mówimy, że wykonaliśmy swój plan na ten rok, że tak powiem, widzę mistrzów i wygraliśmy grupę i to wystarczy, prawda, żeby to dobrze oceniać. Okej, jeśli ktoś tak chce, ja nie mam problemu. Natomiast jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że wygranie absolutnie najsłabszej grupy Ligi Mistrzów i to wcale nie pewne wygranie, tylko no teraz w sumie jak się dobrze na tym skupić, to każdy mecz na ostrzu noża wisiał, który wygraliśmy. No bo ja byłem w Porto, widziałem mecz na żywo. Wiem, że Barcelona mogła go bardzo łatwo zremisować albo przegrać. No widzieliśmy mecz na Camp Nou, gdzie musieliśmy gonić. Szachtar na wyjeździe nie będę komentował. Szachtar u siebie przecież nam strzelał bramkę w końcówce na 2-1 i wcale nie było pewne, że wygramy, bo jeszcze dostali tlenu na koniec. No tylko ta Antwerpia to był pewniak. A jeszcze nas pokonał 3-2, prawda, w rewanżu. Więc ja na ten moment ja uważam, że my w Europie nie postawimy... Ja tylko zmierzam do tego, tak chciałem zamknąć.
Grupa na pewne wygranie kwestia ile, a nie czy.
No właśnie, i ja chcę ci powiedzieć, że tylko zakończyć już ten temat może Ligi Mistrzów, że ja czułem się mocniejszy w Lidze Mistrzów jako kibic Barcelony, kiedy odpadaliśmy z grupy w poprzednim sezonie niż teraz. Bo wtedy pamiętam te mecze z Bayernem, byłem w Monachium, że naprawdę potrafiliśmy duży... I wtedy można było się cieszyć na przykład z dobrej pierwszej połowy przeciwko Bayernowi, bo Bayern był wtedy na innej półce kompletnie, dużo lepiej zorganizowany i tak dalej, miał lepszych piłkarzy. I wtedy można było doceniać to, że potrafiliśmy na przykład 45 minut czy troszeczkę więcej z nimi pograć jak równy z równym, nawet być od nich lepsi. Przecież pamiętajmy, że wtedy też mieliśmy mieć rzut karny i tak dalej. Walczyliśmy z Interem jak równy z równym. To się może w tamtym czasie wydawało, że to jest za mało, ale z punktu widzenia tego, jakim jesteśmy teraz, no to gdybyśmy teraz mieli grupę z Bayernem, z Interem, przypomnij, kto był trzeci, też chyba Dynamo jakieś albo tam coś innego. No nieważne, to my byśmy z tej grupy po prostu nie wyszli, nawet do Ligi Europy prawdopodobnie grając w tak piłkę, jak gramy teraz. A Xavi, fakt, że my będziemy na wiosnę grali przez chwilę w Lidze Mistrzów, uważa za krok do przodu, za sprostanie oczekiwaniom, za wychodzenie naprzeciw wyzwaniom. No to jeżeli kibic, trener Barcelony, po tym, co się wydarzyło w tej Lidze Mistrzów, po tej naprawdę fatalnej grze w grupie, mimo wszystko wygranej oczywiście, jakością indywidualną, może oczywiście nie licząc meczu z Antwerpią, jest zadowolony, rozumiesz? On to ukazuje jako jakiś sukces projektu. Sam fakt tego, że wyszedł z tej grupy. Więc no, to już jest niepokojące według mnie, bo to pokazuje, jak nisko Xavi sobie wiesza poprzeczkę i tej drużyny.
To jest trochę analogiczna sytuacja do tej, o której wspomniałem, jak rozmawialiśmy o generowaniu okazji bramkowych. One rzeczywiście są, one rzeczywiście pojawiają się z meczu na mecz, raz częściej, raz rzadziej, ale generalnie są, natomiast one się pojawiają zupełnie losowo, a nie są efektem jakiegoś wypracowanego stylu. I tak samo jak tutaj mamy awans do 1/8, okej, rzeczywiście tak jest, natomiast nie jest to wypracowane świetną grą, która ma fundamenty w pomyśle taktycznym trenera, tylko pomimo w zasadzie tego pomysłu taktycznego trenera, czy jego braku. Mamy kącik pytań zebranych z Twittera. Dzisiaj wyjątkowo tym zastępujemy kącik ligowy, ponieważ ten nie był dość obfitujący, wyjątkowo ciekawe wydarzenie, natomiast no chyba, że mecz Realu z Realem Betis zremisowany, który byłby dużo bardziej pozytywny, gdybyśmy nie wtopili z Gironą, także to zostawiamy. Sigun 25. Czy waszym zdaniem dobrym pomysłem było dalsze zadłużanie klubu wzmacnianiem drużyny topowymi zawodnikami, podczas gdy trenerem jest Xavi, praktycznie bez doświadczenia w europejskiej piłce? Mam wrażenie, że radził sobie lepiej, gdy kadra była nieco biedniejsza. I co do drugiej części pytania, to rzeczywiście tak, i o tym też Michał Gajdek wspominał, że Xavi, mając prostsze narzędzia, umiał je łatwiej wykorzystać. Natomiast ja nie do końca zgadzam się z tym, że zadłużanie klubu było bez sensu. Znaczy inaczej, bo to zadłużanie czy nie zadłużanie to jest osobna kwestia. Jeżeli te finanse się znalazły, to uważam, że klub ma pomysł na to, jak przeprowadzić odpowiednie transfery. Natomiast sprowadzając to do tego, czy warto było kupować Xaviemu danych zawodników, to uważam, że mimo wszystko jak najbardziej tak, bo my dużo rozumiemy teraz z perspektywy czasu i widzimy, że Xavi tego nie potrafi wykorzystać, nie potrafi ułożyć drużyny i tak dalej. Natomiast uważam, że jeżeli budujesz nowy projekt, jeżeli próbujesz stworzyć nową drużynę, jeżeli trener zgłasza się do ciebie z pomysłem, a ty ufasz trenerowi, a masz możliwość ściągnięcia takich zawodników właśnie po kroju Rafini, Kunde, Lewandowskiego, Gundogana, to po prostu to robisz. Jasne, z perspektywy czasu możemy sobie oceniać, że lepiej było oszczędzić te pieniądze i nie dawać Xaviemu takich drogich zabawek, bo nie umie ich wykorzystać. Natomiast oceniając sytuację we właściwym momencie, kiedy powinniśmy ją oceniać, czyli moment przeprowadzania transferów, to uważam, że są one usprawiedliwione. Natomiast mam nadzieję też nie wrócić do tej rozmowy za powiedzmy 2 lata, kiedy klub będzie znowu pogrążony w tak złej sytuacji finansowej, że wrócimy do tego tematu w kontekście, a trzeba było nie sprowadzać Lewandowskiego, a trzeba było dać połowę pensji Rafini i tak dalej.
To znaczy, to jest zawsze łatwy temat do omawiania po czasie. Pewnie, że można było nie dawać Lewandowskiemu 50 milionów tam Bayernowi, tylko kupić sobie Juliana Alvareza, kupić sobie Haalanda 3 lata wcześniej niż wypalił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Klub podejmuje decyzję w danym momencie i w danym momencie można je tylko oceniać na bazie przyjścia do klubu. I na przykład wszyscy popełniają błędy. Ja też chwaliłem pomysł wprowadzenia Oriola Romeu.
Ja tak
samo. Bo uważałem, że będziemy umieli go po prostu wykorzystać jako opcję. My tego nie umiemy zrobić, więc jeżeli patrzymy na perspektywę potrzeb drużyny, też nie jestem pewien, czy Xavi powinien mieć tutaj takie ważne, kluczowe zdanie, bo wiemy, już o tym rozmawialiśmy, no kupiliśmy na przykład Ferrana, który naprawdę nam dawał, a potem on nagle się staje nieistotny kompletnie do niczego i siedzi na ławie. Kupiliśmy Kunde tylko po to, żeby siłować go na prawego obrońcę. Każdy z nas wiedział, że to nie jest prawy obrońca, no każdy ogląda ligę, no przynajmniej trochę. I my go na tego prawego obrońcę siłowaliśmy i siłujemy dalej, i kiedy ten mecz mu nie wyjdzie, to mamy o to pretensje, prawda? I tak jest bardzo wieloma zawodami. No, wystarczy nawet, już nawet nie trzeba o Xavi mówić, no ale nawet przypomnijcie sobie, jak Barcelona robiła zakupy, kiedy na przykład sprowadzała Frenkiego de Jonga tylko po to, żeby mu nie stworzyć struktury, i płaciła za młodego pomocnika 80 milionów euro, zawodnika, który pół roku rozegrał tak naprawdę w Europie, no powiedzmy rok, ale pół roku jeszcze z Ligą Mistrzów, że tak można było go pooglądać w ogóle w linii pomocy, bo on wcześniej był obrońcą z Matiasem de Ligtem, przecież stali w obronie obaj pierwsze pół roku, a potem pół roku Frenkie był pomocnikiem i został kupiony przez Barcelonę. I robiliśmy z niego przecież wszystko, co się dało, prawda? Tylko nie to, kim on jest. I z tego punktu widzenia uważam, że w ogóle inwestowanie w Barcelonie powinno być lepiej zorganizowane generalnie, bo ja mam wrażenie, że my nie kupujemy naszych zawodników takich, jakich potrzebujemy, tylko na przykład takich, których możemy kupić i oni mają jakąś tam markę. Powiedzmy Kunde, prawda? Czyli powalczyliśmy z Chelsea o Kunde, Kunde wybrał nas, bo nie chciał jechać do Londynu, wolał zostać w Hiszpanii. I dlatego jest u nas. Nie dlatego, że on nas kochał, czy za nami chodził, czy marzył o grze w Barcelonie. Jest dlatego, że nie chciał jechać do Londynu. Taka jest prawda. I pewnie dobrze zrobił ostatecznie, tak naprawdę. No bo poza pieniędzmi to tam by nie miał już kompletnie nic, bo wiem, że walczyło o niego Chelsea.
Fighter natomiast, 90 FCB.
Tylko chciałem jedną rzecz tylko dodać, no, zamknąć, zanim powiesz pytanie Fightera. Niestety z punktu widzenia inwestycyjnego każdy transfer Barcelony przeprowadzony pod Xavim jest zmarnowanym pieniądzem. Oczywiście mówię o transferach gotówkowych, choć nie tylko, bo Alonso na przykład też się wpisuje to, a pobierał sporą pensję i nadal pewnie ją pobiera. Więc Jako inwestycja to są wszystko chybione cele. To znaczy każdy zawodnik, którego Barcelona kupiła, obecnie kosztowałby mniej, a nie więcej. I tak naprawdę każdy z tych zawodników, gdyby opuścił klub, Ferran, Rafinha, Kunde, i przyniósł tam 30-40 milionów, bo to są ich wartości obecne prawdopodobnie, zwłaszcza przy naszych umiejętnościach sprzedażowych, to byśmy się zgodzili, żeby go sprzedać. Nie udawalibyśmy pewnie przywiązania wielkiego do Ferrana za 40 milionów. Albo do Kunde. No, bo nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Teraz możemy tak mówić, że nie dałbym to. Ale nie, bo możemy sobie tak gadać, albo w internetach się przepychać. Za 80 może to się zastanowimy. No ale przecież to nie, tak nie działa.
Nie, to jest już bajka. Tak samo jak się pojawiały rzekomo jakieś opcje na pewnym etapie, że Ansu byłby wart 100 milionów, tylko nie w tym momencie, gdzie on był w tym, nazwijmy, swoim prime, tylko dużo, dużo później, jak się borykał z kontuzjami. No tak, 100 milionów. Fighter zadał trzy pytania. Wybierzmy sobie zatem jedno. Wierzymy jako kibice Barcy w projekt Szawiego i jego pomysł na tą drużynę piłkarzy. No dobra, to możemy podłączyć pod to też pierwsze pytanie. Szawi trenerem Barcelony do kiedy? Czy dostanie czas do końca sezonu? Ja w projekt Barcelony pod skrzydłami Szawiego nie wierzę. Długo się przekonywałem do tego, że rzeczywiście nie wierzę i gdzieś tam broniłem go, natomiast no, wydaje mi się, że patrząc przez ostatnie wydarzenia, to jak to wygląda, a w zasadzie jak daleko jest od tego, żeby w ogóle zacząć tu cokolwiek budować, nie mówiąc o tym, że tej budowy w ogóle nie ma, to wydaje mi się, że trudno będzie mu się odbić. Analogiczna sytuacja z Robertem Lewandowskim i jego formą. Niby gdzieś tam cały czas z tyłu głowy liczymy, że coś się zmieni, natomiast wygląda to jak wygląda. Będzie moim zdaniem trenerem do końca sezonu, zwyczajnie dlatego, że cały czas relatywnie duże poparcie zarządu mieć będzie. Pewnie z uwagi na to, że jest byłym piłkarzem, że ma status legendy, pewnie dlatego, że Barcelona nie ma finansów na to, żeby zagwarantować odpowiednią pensję całemu sztabowi trenerskiemu nowego trenera. Pewnie też dlatego, że tych alternatyw w postaci samych nazwisk jest na tyle mało, że nie da się tak na pstryknięcie palców zagwarantować jakiejś konkretnie lepszej opcji. Natomiast z końcem sezonu i tym okresem okienka transferowego mam nadzieję, że klub się rozejrzy za kimś nowym, bo no, odpowiadając wprost na pytanie, ja w Szawiego nie wierzę.
Według mnie są dwie drogi, tylko i wyłącznie obecnie. Nowy trener nie przyjdzie na pewno teraz. Na pewno do końca sezonu nie przyjdzie nikt spoza klubu. Nikt. To jestem pewniak. Nie zwolnią Szawiego na pewno w takiej formie i jeszcze do tego zatrudnią nowego trenera. Bo pamiętajmy, że nowy trener ze swoim sztabem już poza tym, że będzie kosztował, to będzie potrzebował. A wątpię, żeby się udało znaleźć tak dobrego menadżera, który po prostu weźmie obecną kadrę i zrobi z nią co zechce. I są dwie opcje, bo ja widzę Szawiego jako trenera, gdybym miał go porównać do, dajmy na to, człowieka, który buduje dom. To Szawi nie wylał fundamentów, tylko zaczął stawiać od razu parter. Postawił ten parter mistrzostwem. Zamknął dach, okna nie, że tak powiem, były szczelne, drzwi się zamykały, można było zjeść obiad. Natomiast gdy zaczął stawiać pięterko, to wszystko się zaczęło chwiać, bo nie ma tych fundamentów. I jeżeli my próbujemy budować coś bez fundamentu, to z reguły to się nie powiedzie i to się właśnie nie powodzi w tym momencie, bo jeżeli my nie mamy tego podstawowego, wyjściowego pomysłu na grę, w którym są piłkarze już ograni i go znają i umieją go egzekwować, to ciągłe mieszanie pomysłami, składami, formacjami do niczego dobrego nie prowadzi, bo my nigdy nie będziemy w stanie w takiej formacie stworzyć projektu, drużyny, która będzie świadoma swojej gry i będzie mogła robić krok do przodu, bo ona na razie nie jest w stanie zrobić żadnego kroku. Ewentualnie do tyłu, oczywiście. Więc dla mnie są tylko dwa rozwiązania. Albo Szawi zaczyna niejako budować od nowa. Zupełnie od nowa, od stawiania fundamentów, czyli od uczenia podstaw gry zespołowej tej drużyny. Zrozumienia prostymi automatyzmami i rozwija to, rozbudowuje to adekwatnie do czasu przyjmowania tej wiedzy przez swoich zawodników. Albo zostaje zwolniony natychmiast, a w jego miejsce przychodzi Rafa Márquez z rezerw i on dostaje szansę, żeby ten sezon dokończyć i udowodnić, powiedzmy, Laporcie czy komukolwiek w klubie, że jest tej pracy wart. Ale jego kontrakt trwa tylko do końca tego sezonu. Niezależnie od tego, w moim pomyśle, która z tych opcji by została, czy byłby to Xavi, czy byłby to Márquez, klub zaczyna szukać trenera na lato. I nie czeka do lata, żeby go zacząć szukać, bo tak to sobie można szukać, tak jak my zawsze szukamy. Ostatnim trenerem, który został faktycznie według mnie wybrany, po jakiejś burzy mózgów, nazwijmy to, to był Valverde. To rzeczywiście pamiętam, były kandydatury, omawiano to od marca. Już wtedy w kwietniu chyba czy w maju wiedzieliśmy, że został wybrany, a i tak nie było oficjalki. Więc widzę takie tylko rozwiązania dla tej drużyny, takie, które mogą nam dać jakąś radość. Natomiast boję się tego, boję się przede wszystkim tego, że jeśli klub postanowi zostać z Szawim, to do końca sezonu nie będzie niczego robił. Czyli do końca sezonu będziemy czekali, co ten Szawi wymodeluje, i dopiero wtedy zaczniemy się zastanawiać, a wtedy według mnie będzie już za późno, bo to naprawdę tą decyzję trzeba przemyśleć. Ja wiem, że mówi się tak o każdym ruchu w klubie, natomiast Barcelona nie ma czasu. My mieliśmy się odbijać finansowo i to nam się powoli troszeczkę w miarę udaje. Przepraszam, chyba się bateria nie chciała ładować. O, już. I to nam się w miarę udaje. No natomiast, tak jak mówię, nie wiem, nie sądzę, żeby ktokolwiek Szawiego zwolnił, natomiast ja bym się tego ruchu nie bał, bo ja uważam, że Szawi w tym momencie nie jest w stanie odwrócić tej sytuacji, którą ma, nie metodami swojej pracy. Według mnie trzeba byłoby to wszystko zaorać i rozpocząć od początku. Podstawy, gra ze sobą, gra w jednym systemie, ewentualnie w wariantach systemowych po ograniu systemu, w miarę możliwości jednym składem, który będzie dla nas przyszłością. Czyli nie ogrywanie tego pomysłu z 70-latkami Oriolem Romeu czy z Sergim Roberto, tylko ogrywanie go z Ferminem na przykład, jako zmiennikiem. Nawet z Casado, z Garrido, nawet z gorszym zawodnikiem, jak będzie trzeba, ale z kimś, kto jest zawodnikiem na przyszłość potencjalnym, a nie z kimś, to jedyne, co w przyszłości od niego oczekujemy, to to, że odejdzie.
Brutalnie, ale myślę, że mogę się podpisać. Mateusz Trzeciak zadaje filozoficzne pytanie, czy lubicie pomidorówkę?
Pozdro Mateusz, my Mateuszem się zderzamy, na X-ie często mnie nawiedza komentarzami. Tak. Ja bardzo lubię pomidorówkę, z makaronem wolę.
No i to jest widać, że się dobraliśmy na podcast nieprzypadkowo, bo ja również... tylko z makaronem. Dajcie znać na czacie, czy wy wolicie z ryżem. Poruszmy ten czas, poruszmy w końcu poważne tematy. Czy ryż, czy makaron do pomidorowej. Kto jest za ryżem?
No i czy marchewki na przykład. Ja na przykład lubię marchewki jeszcze jak są.
O, no też ciekawe.
No bo ja gotuję zupę zawsze na mięsie i oczywiście z warzywami, więc tak, no.
Marchewka dobra jest. Jeżeli jesteście team ryż, to dajecie lajka, jeżeli team makaron, to dajecie suba. Tak się umówmy. A najpierw płatki czy mleko?
Kurde, wiesz co, ja nie wiem płatków od 20-30 lat. Jak dzieckiem byłem, tylko jadłem, więc wydaje mi się, że zdecydowanie pierwsze sypałbym płatki.
No i...
Co tak na logikę nawet. Jak po co, jak odwrotnie, że mleko nalejesz, a potem co? Płatki się nie zmieszczą na przykład odpowiednio i bez sensu. Płatków wiem, ile potrzebuję, mleka w ogóle.
Maciej Lis, no nie, pomidorówka tylko z ryżem i marchewkami. Oskar Rekowski, ryż lepszy. Chłopaki. Z czym to ludzi? Mamy też filozoficzne pytanie od Adriana Białkowskiego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czemu Wilklak wyje w księżycową noc?
Prawdopodobnie ogląda Szawinetę.
A tu sprzedam ci ciekawostkę. Wiesz, że około 90% wokalnej aktywności wilków wynika z komunikacji pomiędzy członkami grupy rodzinnej?
Naprawdę? To ciekawe. No, fajne to jest, podoba mi się to. Tego. Ciekawostka, dobra ciekawostka.
Myślałeś, że one tym sposobem kogoś ostrzegają, znaczy ostrzegać może ostrzegają, ale może odganiają.
Ja zawsze mi się wydawało, że wilki komunikują się w zakresie swojego terytorium, jeśli chodzi o polowania. Po to wyją, żeby się zorganizować na jakieś obżeranko.
No, może jeżeli to jest w obrębie rodziny, to się wpisuje w te 90%. Pozdrawiamy chłopaków z No Camp Nou. I wracamy do Barcelony. Pomimo, że ten kącik ze zwierzętami zawsze mnie mimo wszystko fascynuje najbardziej. Santi też pozdrawiamy. Czy tylko transfer defensywnego pomocnika z prawdziwego zdarzenia może nas uratować, czy jednak Xavi wyrzeźbi działający system na duecie pivotów? Po pierwsze, Xavi wyrzeźbi działający system już mi się kłóci, ale przyjmijmy sobie ten wariant, że rzeczywiście Xavi jest w stanie jeszcze coś w Barcelonie zmienić. Ja bym mimo wszystko, mówiąc szczerze, ograniczył liczbę tych transferów, bo mam wrażenie, że my ciągle dosypujemy nowych zawodników, nowe nazwiska, nowych piłkarzy, a niewiele z tego wynika, więc jeżeli dajemy Xaviemu mimo wszystko wolną rękę w budowaniu tego, tej przyszłości Barcelony, to wydaje mi się, że ma już wystarczająco dużo piłkarzy w środku pola, żeby coś z tego wymyślić. Czy to będzie przesunięcie jakiegoś pojedynczego zawodnika na pozycję defensywnego pomocnika, czy to będzie gra z dwójką pivotów, czy to będzie jakieś w ogóle abstrakcyjne, szalone rozwiązanie, które nam teraz nie przychodzi do głowy, to sądzę, że już wszystkie narzędzia ku temu ma. I dlatego ja tak bardzo sceptycznie podchodzę do jakichś transferów typu Guido Rodriguez, chociaż on chyba jest teraz kontuzjowany.
Byłby za darmo.
Byłby za darmo, tak, może. O, to może to jest jakieś rozwiązanie. Gra z kontuzją tylko, jest za darmo.
Tylko widzisz, że my ostatnio o tym rozmawialiśmy, tylko pytanie jest takie. Czy my potrzebujemy więcej zawodników do grania z dołu, kiedy wszyscy nasi czterej pomocnicy najlepiej czują się z dołu, a tym jedynym na no to jest też ciekawe. I teraz troszeczkę omówimy, jak właściwie Xavi sobie radzi z młodzieżą. Przepraszam, że tak na pytanie o Santiago, ale może to się spasuje. Bo tak, uważam, przede wszystkim jeżeli chodzi o samo pytanie, no to tak. Ja dopóki Xavi nie udowodni, że jest w stanie zarządzać tą grupą, którą ma i sprawić, żeby oni funkcjonowali, nie dałbym mu ani grosza. Ani grosza, bo to jest marnowanie pieniędzy. Zapłaci 60 milionów za Zubi Mendiego, potem zrobi z niego lewoskrzydłowego, po roku będzie kosztował 10 milionów i nie będzie wiedział, jak się gra w piłkę. Tak wyglądają piłkarze, którego Xavi kupił z reguły. Albo losują występy, nieważne. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Fermín López. Jeden zawodnik w Barcelonie, jeżeli chodzi o pomocników, który się czuje dobrze wysoko, który mógłby grać w formę dziesiątki na przykład. Kiedy jest pomocnikiem, bo wiem, że Rafinha też to mógłby robić, na przykład czy Felix. Ale pomocnik. Masz Fermín López. Zgadnijcie. Nie zgadnijcie, bo ja nawet nie pamiętam, ale wiecie mniej więcej, ile gra minut Fermín López po klasyku, w którym grał świetnie?
Ile średnio na mecz ile gra? Plus minus. Zagrał łącznie minut.
Mówię plus minus, żeby czy wam się w ogóle orientujecie, się, ile minut dostaje Fermín?
Myślę,
łącznie we wszystkich meczach?
No, strzelam, ale myślę, że to jest ten,
czyli obiektu. Gra około 5-7 minut na mecz, tak?
No.
Jedyny dobrze czujący się zawodnik ustawiony wysoko w Barcelonie pomocnik, który dodatkowo ma uderzenie z dystansu. Rozegrywa ogony od świetnego meczu z Realem Madryt. Pedri. Wiecie, jaką rolę ma teraz Pedri? Zastanawialiście się w ogóle, jak Pedri teraz wygląda? Dlaczego jego jest dużo mniej pod grą? Bo Pedri dostał rolę Gaviego. Czyli biega po 13 km, lata góra-dół, po całym placu. Oczywiście brakuje mu tej intensywności Gaviego, to jasne. Ale według mnie do zadania Gaviego dostał Pedri. I teraz najbardziej wybiegany i najbardziej ostro grający zawodnik w naszym klubie, najbardziej zaangażowany i intensywny, to jego rolę przejmuje zawodnik, na którego trzeba chuchać i dmuchać co 15 minut, żeby tylko nic mu się nie stało. Ktoś mi ostatnio wypomniał, że przecież Xavi świetnie pracuje z młodzieżą. Wystarczy spojrzeć na Alejandro Balde. Spoglądacie czasem na Alejandro Balde? Jak wygląda jego świetny rozwój?
Był bardzo fajny w poprzednim sezonie. Super minął Carvajala w klasyku. Rozpalił wyobraźnię, posadził na ławce Albę, a teraz jak zostaliśmy z brakiem alternatywy, to ma zjazd jak nie wiem co.
No więc właśnie o to
tak
chodzi. Czyli
jego rozwój.
Czyli my nie tylko... I to jest też moja spora obawa. Ja się boję troszeczkę, że gra w tych niezorganizowanych systemach Xaviego nam tych chłopaków po prostu upośledzi. Bo oni stawiają pierwsze kroki w dorosłej piłce i według mnie na przykład Pedri, już oczywiście pomijając to, że on jest często kontuzjowany i bardzo ciężko się wraca do formy, ale Pedri według mnie gra bardzo słabo, jeżeli chodzi na przykład o decyzyjność. Coś, co mu nigdy nie przeszkadzało, niezależnie od tego, czy był po urazie, czy przed urazem. Ale według mnie on kiepsko wybiera kierunki podań. Za dużo holuje, robi po trzy kółeczka, potrafi zrobić, zamiast rozegrać piłkę. Nie jest pewny swoich zagrań. Ja wiem, że on jest nadal świetny, że on jest bardzo utalentowany, że on generuje chyba najwięcej tych XA w Europie. Super. Wspaniale. Natomiast według mnie młodzież traci, doświadczeni tracą, starsi tracą, wszyscy tracą na wartości, na wiary we własne umiejętności. I ja bym się wcale nie zdziwił, gdybyśmy my, ważnego piłkarza, którego wcale nie chcemy sprzedawać, zaczęli takich zawodników tracić. Bo jestem bardzo ciekawy, jak silna jest miłość do samego klubu, zawodników, nawet naszych wychowanków, czy zawodników z zewnątrz, którzy nawet potrafili ją wielokrotnie wielokrotnie. Zgubiłem wątek, nieważne. W każdym razie ja się o tych wszystkich naszych chłopaków obawiam, bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że na przykład ktoś, kto się czuje tak mocny jak może się czuć Frenkie, Araujo, Pedri, ludzie z tak wielkim talentem, nawet najbardziej przywiązani do klubu w tym momencie, że w nim zostaną na zawsze, że my nie zaczniemy ich wytracać. Myślisz, że ktoś postanowi położyć krzyżyk na własnej karierze tylko dlatego, że kocha klub? Ja w to nie wierzę. Jeżeli my nie zaczniemy grać wreszcie w piłkę nożną, to my przestaniemy w ogóle być klubem interesującym dla młodych ludzi. Według mnie już się stajemy mniej interesujący. Po drugie, stracimy tych ludzi, których tutaj mamy, rozmienimy ich talent na drobne zwyczajnie, nie pracując z nimi odpowiednio, bo według mnie indywidualnie Xavi nie pracuje z żadnym zawodnikiem niezależnie od wieku. To są takie rzeczy, które, do których możemy potem nie wrócić tak naprawdę, które mogą nam bezpowrotnie zaginąć. Na przykład Balde, jeśli Balde będzie grał tak cały sezon, to ja się wcale nie zdziwię, jak on zaraz zacznie zaginąć zupełnie. Ja wiem, że on jest młody, no ale on się musi rozwijać. Jeżeli nie będziemy miał warunków do rozwoju, no to albo przestanie się rozwijać kompletnie i o nim zapomnimy, albo będzie musiał zmienić otoczenie. No taka prawda. To są też zawodowi piłkarze.
Dlatego pytam Maćku, a kogo zbudował Xavi? Wydaje mi się, że rozmawiamy o tym przy okazji ostatniego odcinka.
Tak? No ale właśnie o tym mówimy tak naprawdę w tym momencie. Nikogo. Długoterminowo nikogo.
Xavi, tak, że nie ma takiej jednoznacznej postaci, którą możemy powiedzieć, że Xavi stworzył. Bo mówi się o tym, że chociażby Frenkiemu znalazł lepszą pozycję i że ten Frenkie sprzed kontuzji w momencie najlepszego swojego okresu w Barcelonie.
Tutaj zatrzymam się na chwilę.
Bardzo dobrze.
No. Ja cię tylko zatrzymam. On nie wymyślił Frenkiemu pozycji, on dał po prostu Frenkiemu pozycję, którą on zna. I tyle. To jest ta różnica. On go nie wymyślił na nowo. Dokończyć, on mu tylko umożliwił grę.
To, czego my oczekiwaliśmy od poszczególnych trenerów w momencie,
ileś tam lat, prawda?
Został piłkarzem Barcelony. Tak. Albo jeszcze często przewijał się przykład Ronaldo Araujo. Natomiast znowu, no po pierwsze nie Xavi wymyślił Araujo.
Ale Araujo wygląda coraz gorzej, zwróćcie uwagę. Araujo naprawdę zaczyna wyglądać słabo i to wcale nie jest tak, że on wygląda słabo dzisiaj czy wczoraj. On zaczyna wyglądać słabo od pół roku.
Ja życzeniowo tego nie zauważam, natomiast...
No nie, bo on przecież, popatrz, zawsze się mówiło o tym, że przecież Araujo nie przegrywa pojedynków na skrzydle, dlatego w nim występuje. A przecież my już pamiętam i ten klasyk, i inne mecze, gdzie on grał na prawej stronie z poprzedniego sezonu, gdzieś tam od kwietnia. To przecież on zaczął tych pojedynków więcej przegrywać, dużo więcej faulować, zaczął przegrywać pojedynki główkowe. No już nie będę mówił o tej główce przegranej ze Stuanim przy bramce dla Girona na 3-1.
Jeszcze co zrobiłem, to sprawdziłem różnicę wzrostu między nimi i...
Znaczy no, Stuan jest akurat dobrze... Nie no, Stuan jest świetny w grze głową, ale widziałeś, żeby Araujo pozwolił na coś takiego w ogóle w swojej karierze?
Klucz, pozwolił. On zupełnie pozwolił, bo tam było bez jakiejkolwiek walki z jego strony. Dobra, lećmy dalej z pytaniami, bo jeszcze Walencja przed nami na chwilkę. Sebastian, ostatnie pytanie z listy Q&A na Twitterze. Kasa nie gra roli, możesz mieć każdego, kto jest następcą Xaviego.
Każdego trenera mogę sobie wymyślić?
Każdego. Każdego trenera ze sztabem. Po prostu kwestia jest taka, że możesz sobie wybrać, kto w przyszłym sezonie będzie trenował Barcelonę. Pełna dowolność. Dostępni są wszyscy. Od ciebie to zależy.
A mam kasę w budżecie dla tego trenera? Bo to też jest istotne.
Masz.
Sensu nie, ale nie na jego pensję, tylko na jego zachcianki.
No, przyjmijmy ten wariant, że może bez jakichś tam absurdalnych przykładów, że jesteś w stanie ściągnąć Haalanda, Mbappé, wskrzesić Ronaldinho z emerytury i tak dalej, ale no na zasadzie, że jakieś tam jego podstawowe potrzeby jesteś w stanie spełnić. To na jakimś racjonalnym poziomie.
Ale wiesz, jaka patrząc, jest pierwsza myśl. Tak, patrząc trochę na obecną kadrę, nie będę mówił Pep, bo na...
Ja mam tak zafiksowanego Pepa, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnego innego trenera w tym momencie.
Wiesz co, ja nie, Pep to nie, ale... No powiem ci, no ciężko jest tak naprawdę wybrać tak w ciemno, ale pewnie ja bym postawił chyba mimo wszystko na Nagelsmana. No, tak mi się wydaje. Bardzo lubiłem zawsze jego pracę, on jest nowoczesny, myślę, że jest też elastyczny. Myślę, że postawiłbym na niemiecką szkołę, czyli Nagelsmann, może Klopp, ale wydaje mi się, że niemiecka szkoła.
Ale myślę, że to wiesz, co jest dobry trop, bo ja ile razy zmieniamy trenerów, to łapię się na tym, że
no chciałbym
trenera ktoś, zupełnie
nie ma
barcelońskiego
DNA.
Świata.
Dokładnie. Tak. Nie barcelońskie DNA, nie żaden były piłkarz, nie były trener, były działacz, były wujek, synka, cioci, kogoś tam. tylko zawodnik, tylko trener z konkretnym pomysłem, nawet jak go nie ma konkretnego, ale za trener, który nie ma nic wspólnego z Barceloną przede wszystkim. Nie jest niczyim kumplem, nie był tu niczyim kumplem, nie gra w tej drużynie, przyjeżdża nowy trener, żeby stworzyć najlepszą drużynę, jaką umie, według swojego pomysłu. I tyle. A nie tam się ogląda na lewo i czy prawo, czy my dobrze, żeśmy piłkę po obwodzie 45 raz puścili bez oddania strzału.
A zadam przewrotnie pytanie. Zinedine Zidane.
Myślałem o tym.
Ale abstrahując od jego przygody z Realem jako piłkarz,
nie.
Jako
myślę
trener,
o Zidanie, bo w ogóle...
kurz trenerski.
Ale myślałem o tym, o Zidanie na przykład. O Carlo też bym myślał, bo wydaje mi się, że w ogóle takie pójście w menadżera trochę, który być może nie implementuje jakichś strasznie skomplikowanych pomysłów taktycznych, ale umie zarządzać kadrą, wie jak współpracować ze swoimi zawodnikami, umie to zaimplementować, te swoje pomysły, nawet kiedy one są proste, bo nasze proste pomysły wcale nie są, nie implementują się dobrze. To wydaje mi się, że tak, zdecydowanie. Może Zidane mniej, ale Carlo na przykład. No Carlo widać po nim, że on umie być pragmatyczny, co ja lubię akurat, ale też umie dać swobodę swoim piłkarzom w tym, co grają. Umie ich budować. No spójrzmy na Rodrigo. Rodrigo przecież był w fatalnej formie od dłuższego czasu. Naprawdę od dłuższego czasu. On właściwie poza meczami w Lidze Mistrzów, gdzie zawsze mu to po prostu te mecze wychodzą, to on grał bardzo słabo w ostatnich... No to mówię, nawet może być może nie w miesiącach, w kwartałach, czy nawet w półroczach by można liczyć tą jego słabą grę, ale nikt z niego nie rezygnuje, nikt mu nie daje odczuć tego, że jest gorszy. Nadal dostaje swoje szanse, nadal gra i nagle znika Vini i Rodrigo wchodzi na swoją pozycję i nagle jest najlepszym zawodnikiem i nagle strzela bramkę za bramką, wygrywa mecze. Bo ma to zaufanie. No u nas niestety trener Xavi na przykład nie ma żadnego zaufania, czy zaufania, czy nie zaufania, bo on po prostu rzuca tych zawodników na boisko kompletnie losowo i oni sami nie mogą nie widzieć, z czego to kompletnie czasem wynika i mogą być z tego zwyczajnie niezadowoleni. Zresztą też czytałem się taką rzecz, trochę off topic, ale ponoć w klubie, że tak powiem, strefa seniorska w jakimś stopniu, czyli Mats, Lewy, Franki, Rafinha, Ferran akurat w tym wypadku, tych zawodników pamiętam, bo oni byli wymieniani w takim, jest taka na X, jest takie konto Doncast i oni mają dużo bardzo fajnych informacji insiderskich, oni są blisko przy klubie i według tego, co on mówi, to sytuacja jest taka, że zawodnicy zaczynają się denerwować tym, że to oni są cały czas winni wszystkiemu, a u Xaviego właśnie brakuje kompletnie samokrytyki, czyli on nie potrafi wskazać na siebie, on też nie wskazuje na piłkarzy, to warto tutaj zaznaczyć. Natomiast to samokrytyczne podejście się bardzo rozmija z tym, jak uważają piłkarze, czyli piłkarze muszą już widzieć, że tej roli trenera, która powinna być, nie ma, a trener też nie jest do tego do końca się w stanie do tego przyznać, że na przykład nie ma pomysłu, albo jego pomysł jest nieskuteczny. Zresztą w ogóle jest bardzo dużo rozdźwięków, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, między piłkarzami a trenerem. Z jednej strony Gundo mówi, że po meczu z Realem Madryt był bardzo zdziwiony tym, że nie było w takiej sportowej złości w szatni. No Xavi mówi, że byli wszyscy zezłoszczeni i w ogóle nie mogli, że tak powiem, prawie oddychać, prawda? Tylko byli tak zezłoszczeni tym wynikiem. Xavi mówi, że jest problem z mentalem zwycięzców. Wychodzi Cancelo i mówi, że to jest bzdura, że nie ma takiego problemu. Prawda? Sytuacja z Deco. Deco mówi, nikt Xaviemu nie ingeruje w listę powołań. Xavi, Deco i Laporta wiedzieli, że zmieniam listę powołań. Wiesz, tu jest tak dużo rozbieżności, że ja nie wierzę w to, co mówi Xavi generalnie, ogólnie. Natomiast ja też nie wierzę w to, co mówi Laporta, jeżeli chodzi o to, jak wspiera go szatnia i jak wspiera go klub. Ja tego po prostu nie widzę. To są tylko puste słowa z tego, jeżeli się spojrzy, jak to wygląda w życiu, jakie są efekty tego wsparcia.
Kamil Szerszeń, tymczasem artykuł u Was. Ferran Torres, łatwo jest krytykować trenera, jesteśmy z Xavim. No to jest kwestia, którą tak naprawdę powiedzieliśmy, że czym innym jest wiedza insajderska dziennikarzy, mniej lub bardziej potwierdzona oczywiście, bo nie można przyjmować za pewnik tego, co oni podają, na ile to jest rzeczywiście to, co się dzieje w szatni, a co innego jest to, co mówi zawodnik, wychodząc przed mikrofon i wypowiadając te słowa osobiście. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że Ferran teraz wychodzi i mówi nie, Xavi to generalnie nie ma poparcia szatni i myślimy, że powinien odejść. Albo też
a ja gram za mało i powinienem grać więcej na środku, tak?
Tak, albo też była gdzieś wyżej opinia, czy że Xavi nie przyzna się do błędu, I nawiązując też do tego, co ty powiedziałeś, no ja jestem właśnie ciekawy, jak to wygląda rzeczywiście, a na ile, na ile to, co mówi Xavi, oddaje to, co on naprawdę czuje, bo też odwracając sytuację na stronę trenera, nie wyobrażam sobie, że on wyjdzie i jakoś będzie bardzo autokrytyczny wobec tego, jaki lincz jest na nim obecnie w mediach, bo wydaje mi się, że on się okopuje trochę przed tą całą krytyką, właśnie taką być może nieco sztuczną pewnością siebie, no ale ciekawa kwestia, natomiast została nam jeszcze Walencja na dosłownie 5 minut rozmowy, bo też dużo tego czasu nie mamy, a też wydaje mi się, że wiele rzeczy, które powiedzieliśmy, możemy łatwo na mecz z Walencją przełożyć, przede wszystkim w takiej postaci, że oni nie są w dobrej formie, ale my tym bardziej, więc takie spotkanie, które w zasadzie ciężko oceniasz, powiem ci, bo znowu mam w głowie te finały, nazwijmy to, z Realem Sociedad, Atletikiem, czy te najważniejsze, jakie ostatnio były, Sporto czy Atletico, które wygraliśmy. Natomiast, no dobra, żeby odbębnić, co możemy powiedzieć o Walencji, bo mamy 11 miejsce w lidze tej drużyny.
Bez tak zwycięstwa od ponad miesiąca, poza tak. Copa del Rey. Za tak, Arosą.
1-0 z Granadą, ostatni wygrany mecz. Po drodze 1-5 z Realem.
Na początku listopada chyba.
1-2 z Gironą i 0-1 z Getafe. No jest to ekipa, która pokonała co prawda Atletico 3-0, natomiast bardziej był to wypadek przy pracy. Nie wiem, czy bardziej, czy Walencji, czy Atletico, bo Atletico w świetnej formie w tym sezonie jest. No tak samo można uznać za wypadek przy pracy ich przegraną z Barcą, jak się okazuje. Ostatnie mecze z Walencją, jeszcze tak kończąc ten ciąg statystyczny, ostatnie nasze dwa mecze z Walencją wygrane w naszym ulubionym stylu, czyli po 1-0.
Obie przyłożył nogę i głowę Rafinha.
Tak, jego dostojność Brazylijczyk Rafinha.
Czyli asystencja na Mestaya, gol z główki na
Camp Nou.
Zresztą my się tam, Rafał, widzieliśmy wtedy.
Jak najbardziej.
No tak.
Jak najbardziej. Zacznę było to spotkanie, nie zapomnę go nigdy.
O, brak strzelenia rzutu karnego przez Ferrana w tym meczu.
Strzał, tak, super. Oni się tam z Ansu poszarpali.
Pokłócili z Ansu się, tak jest.
I była ta sytuacja, o to też ciekawe jest, że była ta sytuacja z Paulem Kessiego na jednym z zawodników, nie pamiętam którym.
I do tej pory nie widziałem powtórki z kontaktem, cholera. No.
Robiliśmy on tour po tym spotkaniu i Piotrek Baleja pytał mnie, co sądzę o tym rzucie karnym, a ja siedziałem siedziałem w dobrym miejscu, ale ta sytuacja była pod takim kątem, że zupełnie nie widziałem faulu i nawet nie za bardzo wiedziałem, o co Piotrek mnie pyta, i dopiero później w powtórkach patrzę, że przecież to jest oczywisty karny, jak można w ogóle.
Ale ja ci powiem, że nie, że jakby te powtórki, które ja widziałem, też wyglądają na rzut karny, ale takiej powtórki, gdzie widzę kontakt, to ja nie widziałem.
Okej, okay, no
to fizyczny, wiem, kontakt, czy... wiesz, nie coś, co wygląda, wiem, na kontakt, wiem. Tylko fizyczny kontakt, prawda? Tego nie widziałem akurat. O Walencji możemy powiedzieć tak. W wyniku przedziwnej sytuacji w meczu z Getafe straciła dwóch swoich kluczowych zawodników. Czyli
a tych kluczowych zawodników nie ma za dużo, patrząc na kadrę, powiedzmy sobie szczerze.
Właściwie jest ich trzech i żaden z nich nie zagra z Barceloną. Bo jak wiemy, czy jeszcze nie wiecie, ale my już wiemy, bo Rafał już dostał informację prosto z Walencji.
Tak.
Gaja nie zagra. Czyli Jose Gaja, który naprawdę grał świetny sezon, nie zagra w tym meczu, nie trenuje. Czerwoną kartkę otrzymał Javi Guerra w meczu z Getafe. Za co? O, to jest dobre. Wiecie, za co dostał Javi Guerra czerwoną kartkę? Za
na
co
to,
się wkurzył?
Brutalnie zwyzywał sędziego.
Wkurzył się na to, że sędzia wbiegł mu w tor w biegu i zatrzymał go fizycznie. Tak jak Gundogana. Tak jest, tak jak Gundogana zatrzymał sędzia, tak samo zatrzymał Javiego Guerra i Guerra się tym zdenerwował, powiedział mu coś. Czy jak się nie mylę, eres muy malo, prawda? Czy marismo, czyli po prostu jesteś słaby. Jak wiemy, w lidze hiszpańskiej można powiedzieć sędziemu, że jest szalony, że jest, no, puta, nie mówiąc już może brzydko na antenie naszej, w naszym języku przynajmniej, ale nie można powiedzieć, że jest słaby. To zawsze jest trigger dla czerwoną kartkę. W tym meczu wypadł również etatowy i najważniejszy obrońca, Gabriel Paulista, więc tak naprawdę Walencja będzie osłabiona praktycznie najważniejszymi zawodnikami. Zostaje tylko z kluczowych zawodników, będzie dostępny Mamardaszwili, czyli bramkarz, który po prostu jest dla nich szalenie ważny. A reszta to jest mieszanka takiego trochę tego, co się dało kupić.
Z brakiem doświadczenia.
Tak, dokładnie. Czyli ci doświadczeni mają mniej jakości, ci niedoświadczeni, czyli ci młodzi, to stanowią o tej sile, bo to jest też Fran Garcia, tak dobrze mówię? Nie, zaraz, Fran Perez. Fran Perez w ataku, bardzo fajny gość. Jest Hugo Duro w dobrej formie. To tutaj rzeczywiście w formie ataku oni mają kim straszyć, natomiast no bez Javiego Guerry trochę nie ma komu tej piłki im przekazywać. Pepelu jest w niezłej formie. Pepelu został kupiony, to jest też śmieszna historia, bo Pepelu podpisał taki bardzo długowieczny kontrakt z Levante. Nikt cię nie opuszcza aż do śmierci. Levante spadł i od razu odszedł. No cóż, taka to miłość się kończy szybko, kiedy drużyna spada z ligi. A miał kontrakt do 2029 roku, podpisany w 2021. Więc taki naprawdę 8-letni kontrakt. I wtedy się tak chwalili. Levante robi takiego chłopaka Pepelu, bo to jest naprawdę utalentowany chłopak. On umie dobrze grać w piłkę. I on jest chyba naprawdę wysoko oceniany, jeśli chodzi o zawodników Walencji w tym sezonie. On jest pomocnikiem, więc też będzie tworzył zagrożenie. Jest też pewnym wykonawcą stałych fragmentów na przykład. Więc trzeba uważać. Według mnie na Mestalla będzie ciężko. Musimy zagrać świetny mecz. Wiemy, jakie są na te szanse. Wydaje mi się, że grając taki mecz a la Girona, czyli dużo okazji burdel, to możemy taki mecz przegrać. Zwłaszcza, że Mamardaszwili naprawdę potrafi wyciągać piłki.
To nie za dobrze świadczy o tym, co może się wydarzyć.
Nie, wierzę, że wygramy, naprawdę wierzę.
Nie pokonywać bramkarzy, którzy potrafią wyciągać piłki.
Tych, co nie potrafią wyciągać piłek, też nie potrafimy pokonać. No ale cóż.
No, coś w tym jest.
Więc uważam, że mecz będzie na pewno trudny. Walencja u siebie jest trudnym zespołem do pokonania. Walencja miała bardzo dobry moment w tym sezonie. Teraz jest trochę w gorszej formie, potraciła zawodników teraz zwłaszcza. Natomiast no, mieli bardzo dobry moment, bo według mnie Walencja w tym sezonie gra naprawdę nieźle. Teraz mówię, ten ostatni miesiąc jest słaby, ale do tej pory grali naprawdę dobrze.
Jeszcze wracając dosłownie na chwilę, zaciekawił mnie ten Hugo Duro, bo rzeczywiście 7 bramek w lidze.
Tyle co lewy prawie.
Teraz, no właśnie. Czyli lewy jest prawie tak dobry jak Hugo Duro. Najwięcej oddawanych strzałów, natomiast ciekawa sprawa, że 2 z tych goli zdobył przeciwko Atletico.
3-0 Walencja wygrała z Atletico.
Czyli tym meczu, gdzie Walencja pokonała Atletico 3-0. Ma też jednego gola z Realem, jedynego, który wówczas padł, bo tam było 1-5. I ma też jednego gola z Gironą, czyli jeżeli podtrzyma swoją pasę strzelania topowym drużyną w Hiszpanii, no to w zasadzie możemy
Luzik.
Się obawiać tego.
To jesteśmy kompletnie spokojni, bo my nie jesteśmy aktualnie topową drużyną w Hiszpanii, więc luzik.
Ale jesteśmy w top 4.
Ale nie jesteśmy topową drużyną.
No nic. Zobaczymy, który czynnik top 4 wybierze,
to, czy strzelanie tak,
czy...
W tym top 4 to my się cieszmy, że Atletik ten mecz, który był przerwany, bo może to jest taka ciekawostka ligowa, niestety podczas meczu Granady z Atletikiem z Marki Bic w 17 minucie meczu mecz został przerwany, a potem przełożony na dzień następny. To był dokończony w poniedziałek. Atletik ten mecz wygrywał, a ostatnio go zremisował, więc stracił punkty, a już była taka sytuacja, że mógł nas troszeczkę do tego czwartego miejsca nas troszeczkę zaatakować, ale niestety tak, z Marki Bit podczas meczu na trybunach interwencja lekarzy się nie udała i zmarł w szpitalu, więc mecz został przerwany i przeniesiony na inny dzień, na dzień następny.
Nie kończmy tego podcastu z taką pesymistyczną informacją.
Dobra.
Musimy coś weselszego do zakończenia.
No co, święta za tydzień, prawie za tydzień, ostatni tydzień w pracy, nie wiem, dobre? Śnieg ma padać podobno kiedyś, no nie wiem, coś tak pozytywnego. AIDS.
Jak na podcast o Barcelonie z jedną z najlepszych kadr od lat, to perspektywa tego, że za tydzień są święta, nie wiem, czy jest najlepszą informacją, jaką mogliśmy.
No bo będzie krótka przerwa między meczami, czyli nie będzie trzeba oglądać Szawinety.
O! Ale wiesz co, Dallas zapłaci rachunek za te wszystkie przegrane. Ja jeszcze nie mogę.
A Jezu, my jeszcze jedziemy z ten mecz grać z Klub Ameryka. I to jeszcze
będziesz
oglądał? Pewnie. No pewnie będę, jak znam życie. No, człowiek jest głupi, naprawdę.
Ja się zastanawiam, ale pewnie też odpalę.
No tak, będziesz oglądał i tyle. Teraz
no,
tak
pewnie tak. Pewnie tak. Kojarzy mi się ten mem, jak jakiś ziomeczek trzyma w deszczu parasolkę nad herbem klubu i jest odwrócony w drugą stronę. To jest my.
Tak, dokładnie.
Quiz, bardzo ważna rzecz, bo brałeś w nim udział. Nie zdradzamy, kto wygrał, ale materiał quizowy jest już na naszym kanale, czeka na publikację. Publikacja będzie jutro o godzinie nie wiem której, bo mi reżyserka nie napisała tego na prywatnym czacie, żebym podał informację dalej. Niemniej publikacja jutro po południu.
O 18.
Pojedynek o 18. Piękna godzina na publikację quizu, najlepsza. W półfinale Maciej Miko, czyli ty, kontra Mace D. W finale czeka już redaktor naczelny Michał Gajdek, czyli szansa na znakomity pojedynek jest duża. Zachęcamy, zapraszamy.
To znaczy znakomity pojedynek to na pewno będzie, niezależnie od tego, kto w quizie odniósł zwycięstwo.
No, to jest fakt. A sam odcinek ponoć też bardzo elektryzujący. Ja jeszcze nie oglądałem, ale na pewno obejrzę przedpremierowo, żeby wiedzieć, co jutro podaję dalej na Twitterze, żeby nie zachęcać do jakiegoś bullshitu.
Obejrzę sobie
dziękuję
się po
czerwonym za dzisiaj,
dywanie.
Panowie, pisze sobie 479. My również dziękujemy. Duża aktywność na czacie, duża aktywność również przed live'em na Twitterze, także dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że za tydzień, czy kiedy tam się będziemy widzieć na kolejnym Untoku, powtórzymy ten wynik albo jeszcze go polepszymy. A tymczasem, znowu zamykając się w godzinę, dzięki bardzo Maciek i słyszymy
my
się
już
wkrótce.
Bijemy wszelkie rekordy tego czasu. Wydaje mi się, że kto jest z nami od samego początku? Na czacie pierwszy podnosi rękę i ma uścisk w dłoni prezesa.
Tak. A zróbmy sobie kiedyś taki challenge, żeby przekroczyć 2 godziny.
Mieliśmy mieć challenge, problem? A co to za problem? Zróbmy challenge, żeby nie przekraczać 2 godzin za chwilę.
Nie, no bo mieliśmy kiedyś taki challenge, żeby się zamknąć w godzinę i wyszła godzina 30. To teraz ułatwmy sobie ten challenge i zróbmy 2 godziny.
Czyli że już co, że mamy 2,5 godziny gadać teraz?
Jeszcze od teraz 2,5 godziny. Dokładnie o tym mówię.
No nic, skończmy już na dzisiaj, naprawdę, bo znowu głupoty. Masz jeszcze jakąś tą fajną ciekawostkę?
Fajną ciekawostkę, tak, przeszukuję notatki, poczekaj.
Ja też mam notatki.
Ale widzę, że ty już idziesz.
Bo ja miałem na poprzedni odcinek notatki.
Czekaj, gdzieś miałem coś zapisane, ale muszę sobie przeskrolować Worda. To było.
Poczekaj. O, to ja mam tylko jedno, bo jest śmieszne. Wiesz, że Radom powierzchniowy jest większy od Paryża?
Co pan powie?
No, no taką mam.
Jakby nie patrzeć, to bardziej obfity w atrakcje.
Do widzenia.